Czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, to właśnie ten dzień, który dzisiaj przeżywamy, który pomału chyli się już ku zachodowi. Przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku to już 60. taki dzień. W Polsce on rozpoczyna jednocześnie Tydzień Modlitw o Powołania, które będziemy przeżywali pod hasłem Powołani w Kościele. To czas takiej szczególnej modlitwy, może bardziej uwrażliwienia, bo ta modlitwa w tym wymiarze pewnie przez cały rok w wielu sercach naszych drogich radiosłuchaczy gości, ale chcemy, aby również i szerzej, aby i dalej, abyśmy i my byli takimi apostołami, którzy będą nieśli te intencje o powołania kapłańskie, kapłan również i do życia konsekrowanego innym. To niezwykle ważne, byśmy byli takimi apostołami tejże właśnie intencji modlitwy o te powołania, ale nie tylko modlitwy, także i konkretnego czynu, konkretnego działania. I o tym chcemy sobie dzisiaj porozmawiać. Temat naszego spotkania właśnie nawiązuje do tego hasła Powołani w Kościele. 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Ta pierwsza część już za nami na antenie telewizji TVAM. Serdecznie zapraszamy do tego, aby sięgnąć do naszego archiwum. To ta wielka taka biblioteka, w której mieszczą się poszczególne rozmowy emitowane na antenie zarówno telewizji, jak i radia. I możemy z tego czerpać. Możemy również to słać dalej. A dziś jest dla nas wielką radością, że ten temat, właśnie ten, możemy podjąć z naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam w naszym studio, a są nimi ksiądz biskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Opolski do spraw powołań, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Księże biskupie, bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, bardzo się cieszę i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do tego wieczoru. Cieszę się i dziękuję tu ojcom, że właśnie jako delegat, który z ramienia księży biskupów jest jakimś koordynatorem i opiekunem wszystkiego tego, co jest troską o powołania, mogę dzisiaj tego wieczoru być z Państwem, że jest to niedziela dobrego pasterza, właściwie już noc dobrego pasterza i że możemy o tych tematach porozmawiać i zaprosić siebie wspólnie do takiej odpowiedzialności za coś, co widzimy, że jeszcze bardziej staje się naszą troską, czyli o powołania zwłaszcza kapłańskie i do życia konsekrowanego. Bardzo liczę na wspólne rozmowy, pomoc, modlitwę, wsparcie w tym wielkim dziele i trosce o powołania. Oczywiście myślimy o wszystkich powołaniach, bo pewnie każdy z was jest powołany. Nie ma ludzi niepowołanych. Może są tacy, którzy od tego powołania uciekli albo nie chcą go słuchać, ale zapraszam, byśmy rzeczywiście jakoś wzmożyli swoje duchowe wysiłki i troskę o te powołania, których nam zaczyna rzeczywiście brakować i to widzimy gołym okiem, patrząc na nowicjaty, na seminaria, ale my chrześcijanie doskonale wiemy, ja się tu uczę w Radio Maryja tego wezwania, alleluja i do przodu, czyli nie załamywać rąk, nie licytować się, ile to jest pustych nowicjatów i pustych seminariów, ale się mobilizować do tego, żeby przez modlitwę i odpowiednią troskę pomóc Panu Bogu napełniać te wszystkie miejsca powołań.
Zatem alleluja i do przodu.
Alleluja i do przodu.
A wraz z nami jest ksiądz dr Michał Pabiańczyk, ojciec duchowny Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Bardzo serdecznie, księże, witamy.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Też cieszę się, że możemy dzisiaj gdzieś porozmawiać na ten temat powołań. Konkretnie akurat właśnie w ten wieczór. To jest to, co nas bardzo interesuje już od wielu lat, też i w każdej diecezji oczywiście, ale staje się taką troską, żeby dostrzec właśnie sens powołania. Po co jest ktoś w ogóle powołany, jakie jest jego zadanie w Kościele, żeby dostrzec to jako wartość dla każdego z nas, że nie jest to tylko czyjś osobisty wybór, ale jest to dobro dla całego Kościoła.
Tak, i może rozpocznijmy od tego szczególnego słowa, które przyświeca nam zarówno właśnie podczas tego Światowego Dnia Modlitw Powołania, tego tygodnia, ale i myślę, że w życiu każdego spośród nas to słowo powołanie, jedni są przed odkryciem tego powołania, tego marzenia Pana Boga o człowieku, drudzy realizują to powołanie. Samo to słowo, pojęcie, wokacjo, wołanie, zaproszenie i zwykle kojarzy nam się z byciem kapłanem, byciem zakonnikiem, siostrą zakonną. Tymczasem Kościół katolicki to pojęcie no, jakże szeroko ma pewnego rodzaju takie zastosowanie i znaczenie do różnego rodzaju rzeczywistości, bo wszyscy ludzie w pierwszej kolejności, każdy z nas jest powołany do czego? Do miłości. Każdy z nas jest powołany do świętości. Miłość i świętość. To są te pierwotne nasze powołania. Każdy wierzący jest powołany również do głoszenia, doświadczenia o swojej wierze. A niektórzy są powołani do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. Księże biskupie, czym charakteryzuje się to powołanie? Czym ono jest? Bo jeśli mamy o nim mówić, o tym powołaniu, to może zacznijmy od tego, co ono oznacza, co wyróżnia to powołanie i czym ono się charakteryzuje, ponieważ to, co obserwujemy, chociażby mamy na antenie Radia Maria taką audycję, Dar i Tajemnica. W czwartki o 16:30 właśnie audycja, która mówi o pięknie pasji powołania. I niejednokrotnie podczas tej audycji, która jest prowadzona przez studentów w Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, kiedy zapraszamy osoby, które to powołanie odkryły i odpowiedziały na to powołanie jako kapłani, jako siostry zakonne, to studenci niejednokrotnie pytają, zadają to pytanie, a jak na decyzję o wstąpieniu do właśnie zgromadzenia czy pójściu do seminarium zareagowała rodzina? I pojawia się pewnego rodzaju taka sytuacja związana, z pewnego rodzaju obawą, z pewnego rodzaju czasem lękiem, z pewnego rodzaju też takim poczuciem utraty. Zatem, czy to wynika z pewnego rodzaju nie do końca poznania tego, czym jest to powołanie do kapłaństwa życia zakonnego, czy po prostu jest to związane z pewnego rodzaju emocjami, które zwłaszcza u mam są obecne i bardzo żywe.
Ja bardzo dziękuję za to przypomnienie, bo jeszcze raz chcę to podkreślić. My mówimy wprawdzie dzisiaj o powołaniach do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. Zadajemy sobie pytanie, jak na to powołanie reagują rodzice, środowiska domowe, ale myślę, że u podstaw w ogóle naszych rozmów o powołaniu jest w ogóle świadomość tego, że wobec każdego z nas ma Pan Bóg jakiś plan. I myślę, że jeśli to wszyscy zrozumiemy, to zrozumiemy też, że Pan Bóg może mieć plan dla mojego dziecka, dla mojej córki, dla mojego syna, że to nie jest tylko moja własność i mój projekt na przykład życie naszych dzieci. Dzisiaj bardzo wielu rodziców jakby nie wsłuchuje się nawet w plany, czy oczekiwania, czy pragnienia swoich dzieci, tylko mają już dla nich najlepszy projekt. Projekt na ich karierę, projekt na ich wykształcenie, na pracę, na zarabianie. Natomiast powołanie to jest odkrycie takiego planu Pana Boga dla mnie, ale też i dla innych, dla moich najbliższych, dla moich przyjaciół, znajomych, w rodzinie pewnie też i dla moich dzieci. I to jest ważne, żeby pamiętać, że tak jak życia sobie nie wybieraliśmy, ale ono jest darem i to jest też pierwsze powołanie. To nie my zdecydowaliśmy kiedyś, że się urodzimy, to nie my zdecydowaliśmy, że urodzimy się w takim, a nie innym dniu, czy będziemy tyle i tyle żyć. To jest dar od Boga. I samo życie już jest powołaniem, ale wiemy, że to jest dar, który jest też zadaniem, tak jak każde życie nasze. I to jest chyba ważne w powołaniu, żeby odczytać ten plan Pana Boga dla każdego z nas. I to dotyczy też pewnie rodziców, żeby zaakceptowali to, że ich dziecko nawet, ich córka, syn nie mają realizować ich planu na życie, nawet jeśli ten plan ich jest naprawdę najbardziej według ich myśli najlepszy, najbardziej optymalny. To powołanie jest od Boga, to Bóg nas pierwszy wybiera i pewnie w tym powołaniu i w odpowiedzi na to jest bardzo ważne, żeby nie bać się tego planu Boga. Bo to może brzmieć trochę tak, jak Pan Bóg mnie już zaprogramował, nieważne czy ja chcę, czy nie chcę. My mocno w to wierzymy, że Bóg, który jest miłością, tak naprawdę ma dla nas najlepszy plan. Najlepszy. I wielu z nas mogłoby powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni naszymi powołaniami. Ja odkrywałem swoje powołanie grubo po studiach, już mając więcej niż wiek maturalny i naprawdę nigdy nie myślałem, że będę księdzem. Ono mnie zaskoczyło. ale w którymś momencie odkryłem, że to jest plan Boga dla mnie, plan, który będzie dla mnie najbardziej szczęściodajny. A więc powołanie to jest pewien plan Pana Boga dla mnie, to jest wołanie, głos Boga, wola Boża dla mnie, ale nie mogę się tej woli bać i przed nią uciekać, dlatego że mocno wierzę, że ten, który jest miłością, który wie więcej niż ja, zaplanował dla mnie coś najcudowniejszego. I tu zostało wspomniane reakcja rodziców na przykład na takie plany, czy odkrycie powołania przez córki, które idą nawet do klasztorów klauzurowych, zamykają się, rezygnują z kariery w tym świecie. Myślę, że jeśli oni to odbierają jako właśnie taki cudowny plan Boga dla swojej córki, dla swojego syna, umieją to zrozumieć, że to jest droga szczęścia, a nie ucieczka od tego świata czy od szczęścia. Więc na pewno to jest bardzo ważne, że to jest ten dar od Pana Boga, który oczywiście wymaga od nas i odpowiedzi, i pewnego zadania i pewnej ofiary, ale to jest naprawdę najbardziej szczęściodajny plan Boga dla nas i dla innych, jeśli idą według tego Bożego planu.
Święty Jan Paweł II powołanie określił takimi słowy: dar i tajemnica. Sięgając teraz do orędzia Ojca Świętego Franciszka na 60. Światowy Dzień Modlitw Powołania, również tutaj mamy takie dwa wymiary. Ojciec Święty podaje powołanie, łaska i misja. Księże, doktorze, jak tutaj te dwa wymiary zinterpretować i jak je odnieść, jak je może bardziej ksiądz odnajduje w swoim życiu?
Łaska i misja. Myślę, że te dwa słowa są tutaj gdzieś właśnie takim kluczem, który zarysuję za momencik. Mianowicie pierwsza taka rzecz, że w powołaniu, kiedy Chrystus powołał swoich uczniów i wypowiada pierwsze swoje kazanie, spojrzał na nich i powiedział: błogosławieni, czyli szczęśliwi. My przy urodzinach, przy imieninach zawsze chcemy sobie życzyć szczęścia. Obojętnie co ktoś ma na myśli, chcemy, aby człowiek był szczęśliwy. I Bóg też chce, aby człowiek był szczęśliwy. Patrzy na niego i mówi: błogosławieni jesteście, czyli szczęśliwi. Pytanie jest tylko dlaczego. Łaską jest to, że Pan Bóg powołując kogoś, tak naprawdę czyni go szczęśliwym. Tylko człowiek czasem tego nie dostrzega. Bo gdyby sobie uzmysłowić, że ja służę samemu Bogu i całemu światu przez głoszone Słowo Boże i staję się tym, którego Pan Bóg powołuje, aby łaska była dostępna, czyli ta łaska, o której mówi papież, to wtedy dostrzeżemy, że my bierzemy w czymś tak wielkim udział, że choć każdy inny zawód pewnie jest bardzo interesujący, to jednak powołanie w znaczeniu chodzenia za Chrystusem i głoszenia Ewangelii jest absolutnie nie tylko wyjątkowy, ale jest absolutnym zaszczytem i nieprawdopodobnym zaproszeniem człowieka do współpracy z Panem Bogiem, czyli jest naprawdę szczęściem. I z tego rodzi się misja, bo kiedy człowiek zobaczy, jak dalece Pan Bóg go powołuje do jak wielkiej sprawy, to on dokona misji z automatu. Dlaczego? Bo on nie będzie mógł o tym nie mówić. To stało się z uczniami. Natomiast jakby konkretyzując to w życiu, w moim przypadku powołanie, odczytane jako powołanie do kapłaństwa, zachęca mnie do tego, żeby uczestniczyć w misji. Pierwszą taką misją jest ta misja, którą otrzymuję od księdza biskupa, żeby pójść na daną parafię, uczyć katechezy. Ale w moim przypadku też było coś takiego, że odkryłem jakby powołanie w powołaniu, kiedy jeszcze w seminarium zaznaczyłem księdzu biskupowi, że myślę o tym, żeby wyjechać na misję, czyli żeby to słowo misja nie kojarzyło się tylko z konkretnym posłaniem czy nauczaniem, ale dosłownie z wyjazdem na misję. I po pierwszym roku kapłaństwa poszedłem do swojego księdza arcybiskupa i mówię mu, że chciałbym wyjechać na misję. On odpowiada, że to troszkę za wcześnie, a ja mówię, że jeszcze 6 lat temu, kiedy rozmawiałem z księdzem arcybiskupem, ksiądz biskup zaznaczył to, że ja chciałbym wyjechać na misję. Więc nie jest to pomysł ostatniego wieczoru, ale już 6 lat myślę o tym, żeby rzeczywiście wyjechać. I ksiądz biskup mówi: dobrze, przyjdź do mnie na wiosnę i po 2 latach będziesz mógł pojechać do Warszawy i przygotować się na misję. I rzeczywiście ksiądz biskup powiedział, że mogę jechać, ale co było jeszcze w tym ciekawe? Myślałem konkretnie o Afryce i o Zambii. Więc ksiądz biskup mówi: słuchaj, może byś pojechał do Afryki. Ja mówię: no, myślałem o Afryce. To może byś pojechał do Zambii. Ja mówię: chętnie pojadę do Zambii. Wyszedłem tylko od księdza biskupa, włączam radio, przypadkowo jakie jest, i dokładnie rozmawiają o misjach w Zambii. Mówię: dobrze, Panie Boże, jak Zambia, to Zambia. Była też na horyzoncie Uganda, ale wszystko jednak zmierzało do tego, żeby to była konkretnie Zambia i rzeczywiście tam wyjechałem. Więc kiedy papież mówi, że jest łaska, to trzeba na nią odpowiedzieć, bo jest to zaszczyt i szczęście. Jeśli ktoś czuje wewnętrznie, że to jest głos skierowany do niego. Jeśli Pan Bóg mówi misja, to nie można mu odmówić niezależnie od tego, co by to było i gdziekolwiek by Pan Bóg danego człowieka posłał. Ale Co jest ciekawe, jeśli człowiek zobaczy w tym, że jest on sam osobiście posłany przez samego Pana Boga, to czyni go to absolutnie szczęśliwym. I pamiętam, że to mi zawsze towarzyszyło. Nieważne, gdzie chce mnie Pan Bóg, bylebym wiedział, że On tego chce. Czy to powie przez biskupa, czy na osobistej modlitwie i ksiądz biskup to poprze, nie ma znaczenia. Ale ta pewność, że to Pan Bóg posyła na misję, sprawia, że człowiek działa bez przeszkód, bez krępacji i bez kompleksu. Dlaczego? Bo nieważne jest to, jakiego Pan Bóg posyła człowieka, tylko czy to Bóg posyła. W związku z tym, nawet jeśli po ludzku może wydawać się, że ta misja przeze mnie samego może być nieudana, to w imieniu Pana Boga człowiek idzie i głosi, bo wie, że Pan Bóg jakby uzupełni to, czego człowiekowi brakuje.
Łaska i misja, dar i tajemnica to te rzeczywistości, które obrazują ten wielki dar, którym jest powołanie, którym jest kapłaństwo. Dar i jednocześnie wielką tajemnicę, wielkie zobowiązanie w tym, aby tego daru nie zmarnować, nie roztrwonić. Ale sięgając do Pisma Świętego, bo ono jest dla nas również i punktem wyjścia w tym rozeznawaniu swojego powołania, poszukiwaniu tego powołania i wielu młodych ludzi, którzy chociażby teraz, czas zbliża się czas matur, egzaminów dojrzałości i tak się zastanawiają, co dalej, jaką drogą, jakie wyzwania przede mną, jakie decyzje podejmować. I pewnie wielu spośród młodych ludzi słyszy głos, pójdź za mną, słyszy go w taki czy inny sposób, poprzez znaki, tak jakby tutaj chociażby ksiądz doktor wspominał o tych znakach, które Pan Bóg nam zsyła. Księże biskupie, czy jest jakaś metoda, aby doświadczyć, że tak, ja mam powołanie?
Myślę przede wszystkim, że bardzo ważne jest uczciwe zetknięcie się z takim pytaniem. Ja często na bierzmowaniach mówię do młodych ludzi, że są napełnieni Duchem Świętym i że to jest niesłychana okazja do tego, żeby właśnie bezpośrednio po bierzmowaniu, tak obdarowani charyzmatami Ducha Świętego, uczciwie sobie zadali pytanie o to, czego Pan Bóg może chcieć od nich i też bardzo często proszę, mówiąc, że uważam, że każdy chłopak, który jest wierzący, nie jeden raz, a nawet kilka razy powinien sobie postawić to pytanie, co by to było, gdyby Pan Bóg mnie poprosił, żebym został księdzem. Ja wierzę w to mocno, że każdy chłopak powinien chociaż raz uczciwie i rzetelnie postawić sobie to pytanie, nawet jeśli ono wydaje mu się śmieszne, nie dotyczące jego osoby. Sam doskonale wiem, jak kiedyś stanąłem w duszpasterstwie akademickim, nie myśląc kompletnie o powołaniu kapłańskim. Wydawało mi się, że to mnie nie dotyczy. I gdzieś tam w tym duszpasterstwie była siostra zakonna, która stanęła naprzeciwko mnie i mówi do mnie, wiem, że ty masz być księdzem. Ja ją wyśmiałem na początku, ale wróciłem z tym pytaniem i to pytanie mnie dotknęło, bo okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Jakby dotknięcie czegoś, co zasiał we mnie Bóg, a ja tego nie zauważyłem. I już samo stawianie tego pytania, ono mnie zaczęło prześladować. Ja potem zauważyłem, że ta siostra zakonna tak naprawdę atakuje tym pytaniem każdego chłopaka, który się pojawi w duszpasterstwie. I wielu też pewnie wyszło z tego duszpasterstwa, pukając się w głowę, co ta zakonnica chce ode mnie. I jeżeli to nie było jego powołanie, to on poszedł dalej, realizował swoje inne świeckie powołania. Myślę, że też dotyczy to dziewcząt. Ja bardzo często proszę młode dziewczyny, zwłaszcza po bierzmowaniu, spróbujcie sobie zadać to pytanie. A co by to było, gdyby Pan Bóg cię poprosił, żebyś swoje życie ofiarowała jako siostra zakonna? Dzisiaj bardzo wielu młodych tak panicznie boi się tego pytania. Ja czasem staję przed ministrantami w zakrystii i ich pytam, a może chciałbyś być księdzem? Widzę, jak panicznie się tego jakoś dziwnie boją. Więc pierwsze to myślę sobie, żeby się nie bać takich pytań i żeby poczuć, kiedy zadaję sobie takie pytanie, jak to we mnie pracuje. Bo czasem to pracuje tak, że jest jakaś we mnie na to zgoda, upodobanie. Czasem takim znakiem konfrontacji z tym pytaniem mogą być nawet złości i nerwy. Bo to znaczy, że coś we mnie takiego jest zasianego. Może ja czasem tego nie chcę. Z takich czy innych powodów się bronię. Więc pierwszym, wydaje mi się, bardzo ważnym momentem jest w ogóle takie uczciwe zamieszkanie w tym pytaniu. postawianie sobie tego pytania, jeśli akurat chodzi o życie kapłańskie czy życie konsekrowane, co by to było? Myślę, że każda osoba wierząca takie pytanie sobie powinna postawić. Jeżeli to nie jest jego powołanie, to to pytanie właściwie spłynie jak woda po kamieniu. I odkryjemy inne powołania pewnie, na ogół te najczęstsze, czyli małżeńskie. Natomiast kiedy to coś we mnie zamieszka i nie mam stuprocentowej pewności, ale już to ziarenko się tam gdzieś poruszyło w ziemi mojej duszy, no to trzeba byłoby za tą myślą pójść i ją zweryfikować, bo oczywiście jeszcze jest problem powołania w powołaniu, jaką drogą, bo nawet kapłaństwo to jest jeszcze czy diecezjalne, czy zakonne, jaki zakon. Trzeba po prostu potem spróbować jeszcze zweryfikować te myśli i to poruszenie. I to jest mnóstwo sposobów właśnie w orędziu na 60. tydzień modlitw o powołania. Papież tam ładnie tak pisze, że Pan Bóg ma nieskończoną liczbę sposobów powoływania. Dla jednych to może być spotkanie z jakąś osobą już powołaną. Dla innych to może być jakaś świetna lektura duchowa. Dla kogoś może to być wyjazd na rekolekcje powołaniowe, czy w seminarium, czy do takiego innego zakonu. Dla kogoś innego to może być uczciwa spowiedź i na spowiedzi uczciwe porozmawianie ze spowiednikiem o tym, że gdzieś coś takiego się kołacze we mnie. Pytanie o takie powołanie. Więc pewnie najpierw to uczciwe skonfrontowanie się z tym pytaniem. Jak ono we mnie pracuje? A jeśli zaczyna się to jakieś poruszenie wewnętrzne, to pójście za tym poruszeniem, żeby jeszcze potwierdzić, zweryfikować właśnie na różne sposoby, które odczujemy i wtedy pewnie przyjdzie więcej światła.
21:52 na zegarach, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, powołanie w kościele, 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Modlitw o powołania. Tutaj realizując ten temat, a przede wszystkim odnosząc się do tego zaproszenia, które daje nam Kościół o modlitwę w intencji powołanie, to w tej dobie, w której się znajdujemy, współczesności, w dobie krytyki, która płynie z różnych stron, krytyki Kościoła, ludzi Kościoła, takiego ciągłego doszukiwania się, wręcz czasem z uporem, na siłę, doszukiwania się u księży różnych niedoskonałości, to ten problem nowych powołań kapłańskich, zakonnych staje się takim tematem, no właśnie, który budzi taką reakcję, jak ksiądz biskup wspomniał, u tych młodych ludzi w zakrystii, pewnego rodzaju oporu. I tutaj w tej naszym zabieganiu, w naszym również naszej trosce o powołania niezwykle ważny jest klimat, atmosfera, jaką wytwarzamy wokół Kościoła, wokół kapłanów, bo młodzi ludzie patrzą, jak rodzice, jak w rodzinie odnosi się do kapłanów, do kapłaństwa, do życia zakonnego, do Kościoła. To jest nasz udział w tej modlitwie, w tej trosce o powołania, to jaką atmosferę. To nie chodzi o to, żeby zamknąć oczy, nic nie widzę absolutnie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby absolutnie z prawdą, ale i z miłością i obiektywnie podchodzić do właśnie tej rzeczywistości, a nie płynąć z tym nurtem nie wody, tylko czegoś innego. Księże doktorze.
Klimat, atmosfera, bo tutaj padły te słowa. Ja myślę, że to jest tak, że kiedy rośnie młody chłopak czy dziewczyna, to w jakiś sposób rodzice chcąc, nie chcąc przekazują im pewne podejście do świata, pewien sposób widzenia świata, wartościowania rzeczy, które nas otaczają. I ten chłopak czy ta dziewczyna chce być widziany przez swojego ojca czy mamę w sposób możliwie najlepszy, dobry. Jeżeli tata krytykuje jakiś, powiedzmy, zawód czy jakieś powołanie, no to chłopiec będzie miał pewne problemy, żeby wejść w dany zawód czy powołanie. Dlaczego? No bo ojciec będzie go źle widział. Tak samo mama. Siłą rzeczy rodzice mają ogromny wpływ na to, czy dane dziecko wybiera dany zawód czy powołanie, drogę, czy nawet sposób widzenia, czy nawet mówienia o tej grupie ludzi czy o innej. Tak dalece rodzice mają wpływ właśnie na powołanie. Ale jeżeli coś dla nas stanowi obiektywną wartość, dla nas samych, to wtedy taki młody człowiek po prostu może się w tym odnaleźć. Czasem krytykujemy lekarzy, czy powiedzmy jakieś inne grupy zawodowe, ale to nie zmienia faktu, że mamy wobec tej danej grupy też dużo zaufania i dużo szacunku. I mamy wielką potrzebę wobec tych osób, czy jakieś oczekiwania. Podobnie może być z kapłaństwem. Rzeczywiście, może być ten ksiądz, czy inny, czy siostra zakonna, która w jakiś sposób nam nie odpowiada. Ale jeśli generalnie wyrażamy swój szacunek, potrzebę, patrzymy na te osoby z jakimś podziwem, to taki chłopiec, który usłyszy w swoim sercu powołanie, czy dziewczyna, poczuje, że chciałaby być siostrą zakonną i widzi, że rodzice też widzą w tym jakąś wartość, albo na przykład w danej grupie społecznej jest to postrzegane jako coś naprawdę cennego, to taka osoba nie ma żadnego problemu z wyborem życiowej drogi. Natomiast jeśli coś jest negowane, generalnie krytykowane, to siłą rzeczy coś takiego nie jest dobrym gruntem do, że tak powiem, powołania. Tak jak ksiądz biskup wspomniał, podeszła siostra zakonna i mówi, wiem, że ty masz być księdzem. Podobnie usłyszał Karol Wojtyła. Karolu, czy ty nie chciałbyś być księdzem? I to zdecydowało, że on został księdzem, biskupem i papieżem. Więc widzimy, że czasem jakiś drobny gest ze strony człowieka, zaproszenie czy sugestia może sprawić, że ten człowiek wewnętrznie się przełamuje, bo może słyszał głos, ale jest troszeczkę niepewny. Święta siostra Faustyna tyle razy widziała Jezusa. Otrzymywała tak niebywałe łaski, które ją wewnętrznie uspokajały. Sam Bóg do niej mówił, nie lękaj się. A jednak wielokrotnie potrzebowała rozeznania drugiego człowieka, który jej powie, tak idź tą drogą. Czyli pewna atmosfera, pewien klimat sprawia, że dany człowiek nie tylko jest dyspozycyjny wobec łaski, ale upewniony, że ma tą drogą iść. Wcześniej padło to pytanie, jak ma rozeznać to powołanie. Bardzo często rozeznaje to z drugim człowiekiem, jakby obiektywizując to, co się pojawia w jego sercu. Poza tym, czy przynosi ci to radość i pokój? Jeżeli powołanie jest, według definicji, złożonym pragnieniem w sercu człowieka, z jednoczesnym uzdolnieniem i rozeznaniem przez wspólnotę, to znaczy, że ta wspólnota musi istnieć, by ten człowiek mógł to rozeznać i mieć tę pewność, że faktycznie Bóg go powołuje. Czyli ten klimat powołaniowy jest niejako konieczny. Nie da się zrodzić powołania na pustyni. Musi być ono w konkretnym kościele. Zresztą samo Pismo Święte pokazuje nam, że jeden drugiego przeprowadzał do Chrystusa. Chodź i zobacz, znaleźliśmy tego, o którym mówiły Pisma, znaleźliśmy Mesjasza. To jest człowiek, który podprowadza innego człowieka. I ten widząc to, zaczyna chodzić za Chrystusem. Także klimat, środowisko, postrzeganie rzeczywistości religii, czy w ogóle powołania, jest niemalże fundamentalny w kwestii rozeznania. Poza tym, jeśli Jezus mówi, żebyśmy prosili, to znaczy, że dana wspólnota musi pragnąć, by istniał ksiądz czy siostra zakonna, żeby Pan Bóg mógł też na to odpowiedzieć. Czyli widzimy, że to nie jest tak, że powołanie zradza się też bez Kościoła. Rodzi się w konkretnym środowisku, które się modli o powołania, czyli postrzega powołanie jako wartość. Bo cóż z tego, że będzie powołania, jeśli wspólnota tę osobę odrzuci lub będzie lekceważyć? Wtedy ono zostanie zmarnowane. Stąd też klimat danej wspólnoty, środowiska jest taką glebą, na której to powołanie może sobie rosnąć.
Ja kiedyś spotkałem takie bardzo ostre sformułowanie, aż przesadzone może, o aborcji powołań, czyli o usuwaniu powołania. Tak jak się likwiduje czasem poczęte życie. Bo powołanie rodzi się gdzieś w myślach, w sercu, w duszy młodego człowieka i rzeczywiście środowisko i to najbliższe może to powołanie nawet zabić. I to jest właśnie ta nasza pierwsze pytanie o troskę o powołanie, czy moje mówienie o kapłaństwie, moja rozmowa o życiu zakonnym, moja wizja tego życia nie dokonuje czegoś takiego, że w łonie tego młodego człowieka powołanego dokonuje się jakby taki sprzeciw wobec powołania, wręcz ucieczka przed tym powołaniem. Pamiętam i często wracam do takiej rozmowy gdzieś jako rektor seminarium, gdzie przyszedł młody chłopak, który wprost się przyznaje do tego, że od lat czuje powołanie kapłańskie. Na pytanie, no to dlaczego nie pójdziesz do seminarium? Odpowiedział mi od razu, bo się boję. Jakby ksiądz rektor słyszał, jak u mnie w domu mówi się o księżach, jak moje ciotki, wujkowie opowiadają najgorsze rzeczy o kapłanach, jak w mojej klasie, w liceum śmieją się wszyscy z księży, opowiadają sobie przeróżne dowcipy, posądzają księży o najgorsze bezeceństwa i złe rzeczy. To ja się boję. I oczywiście, że być może to powołanie było słabiutkie, nie przeszło tej próby. Ale my musimy poczuć w Kościele, jako ludzie Kościoła, odpowiedzialność za powołanie, że tak jak można usunąć ludzkie życie i je zabić, to myślę, że można też czasem zabić w kimś powołanie, zabić w młodym człowieku, bo to się łatwo mówi, że przecież jak jest silne powołanie, to sobie da radę. Ale powołanie na początku jest jak ziarenko. Jest jeszcze niezakorzenione. I na tym etapie, jeśli my nie wspomożemy ludzi młodych, jeśli możemy dokonać czegoś takiego jak zniszczenia tego powołania, nawet zabicie, bo Pan Bóg daje powołania, tylko my je mamy pielęgnować, tak jak daje życie, ale my, jeśli się tego życia wystraszymy i je zniszczymy, no to je w jakiś sposób uśmiercimy. I to jest cała istota też troski o naszego zadania właśnie wobec powołań. I kiedy dzisiaj sobie o tym mówimy, to każdy z nas musi sobie też zrobić rachunek sumienia, czy się w jakiś mniejszy lub większy sposób nie przyczynia do takiego uśmiercania, zabijania, nie wiem, lęku wobec powołania.
Mamy też takie podejście do Kościoła, że taki mamy Kościół, jak o niego dbamy. Na przykład, jeżeli panie go sprzątają, gdzieś tam murarz coś odnowi, malarz przyjdzie, powiedzmy, odmaluje, ktoś wyzłoci, no to mamy taki Kościół, jak o niego dbamy. I to jest oczywiste. Natomiast ktoś kiedyś powiedział pewne uogólnienie, które może jest dość mocne, ale takich mamy księży, o jakich się modlimy, czy jak się za nich modlimy. Nie chodzi tu w ogóle o zarzut. Chodzi o to, że jeżeli wspólnota odczuwa pragnienie i sens Eucharystii, to dosłownie ludzie będą błagać Boga o księdza, żeby mogli mieć Eucharystię. To jest sercem tego środowiska, które faktycznie może zrodzić powołanie. Bo jeżeli jest głód Eucharystii i odkrycie, że to prawdziwie jest Chrystus pośród nas, że nie musimy tylko liczyć na księdza, żeby był nie wiadomo jak super i według jakich naszych oczekiwań, jak ma wyglądać, jak ma mówić i tak dalej. Bóg jest z nami dzięki temu księdzu. To będą błagać o księdza, choćby nie wiem jakiegokolwiek, żeby tylko mieli dostęp do Eucharystii. I tu jest jakiś fenomen, że tu do końca nie będzie chodziło nawet o jego cechy ludzkie, jakieś nadzwyczajne talenty, ale właśnie o tę obecność Chrystusa w Eucharystii. Więc powiedziałbym tak, że środowisko, które rodzi powołanie, to jest środowisko, które wierzy, że Chrystus zmartwychwstał i jest obecny na mszy świętej. I to będzie powodować, że ten ksiądz też będzie czuł, że jest chciany i ten młody człowiek będzie czuł, że on będzie ludziom potrzebny. Stąd też pójdzie do więzienia, chociaż może wydawałoby się, że to środowisko nie potrzebuje Boga. Właśnie potrzebuje. Kto jest księdzem i był we więzieniu, albo na przykład w areszcie śledczym, gdzie jest spowiedź, gdzie jest rozmowa, gdzie jest msza święta, to zobaczy, jak bardzo ksiądz jest potrzebny. Ale o tym się za dużo nie mówi. Albo na przykład na internecie zewnętrznie bardzo często krytykuje się księdza. Są takie przypadki wprost, ja też taki słyszałem. Ktoś nienawidzi księdza, wprost obrzucając go nie wiadomo jakimi słowami i jednocześnie do tego samego księdza pisze maila: proszę księdza, proszę mi pomóc, bo ja sobie już nie mogę w życiu poradzić. Czyli na zewnątrz jest krzyk, a od drugiej strony pragnienie pomocy. I wydaje mi się, że środowisko, jeśli odkryje, jak ważny jest czasem ksiądz w życiu danego człowieka, wtedy będzie modliło się o powołania. Pamiętam, jak jedna mama pokazywała mi: proszę księdza, niech ksiądz zrobi wszystko, żeby mój syn jeszcze raz pojechał na te rekolekcje, bo on wrócił inny. I pokazywała dosłownie żartobliwie, nawet go wypchniemy, byleby pojechał na te rekolekcje, gdzie księża mają właśnie z nimi te spotkania, ponieważ nasz syn wrócił inny. I wydaje mi się, że takie podejście sprawia, że owszem, będą powołania. Dlaczego? Bo tam jest taki szacunek wobec sensu powołania i Kościoła, że niemożliwym jest, żeby w pewnym momencie nie pojawił się jakiś człowiek.
Powołanie w Kościele, 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. To temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja w ramach Rozmów Niedokończonych, a naszymi gośćmi są ksiądz biskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polskiej do spraw powołań, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej oraz ksiądz dr Michał Pabiańczyk, ojciec duchowny Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. To nasi goście. Serdecznie dziękujemy za obecność i za to, że wspólnie możemy ten czas przeżywać i jednocześnie zapraszamy do tego, aby wraz z naszymi radiosłuchaczami ten temat podjąć, do czego zapraszam. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 6 655 23 66. 5 minut po godzinie 22, już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować. Tymczasem utwór Poślij mnie w wykonaniu ojca Piotra Stanikowskiego.
Obdarowani mocą z wysoka stajemy, by służyć Ci. Słabi, spragnieni Twojej miłości, idziemy pod Twój krzyż. Rozpal nam serca ogniem nadziei, Twa wola niech spełnia się. Razem z Maryją do końca wierną pragniemy wielbić Cię. Poślij mnie, poślij mnie, bo to ja chcę Twoim głosem być. Poślij mnie, dotknij mnie, Duchu przyjdź, chcę Twoim życiem żyć. Z wysoka do życia budzimy się. Z ducha zrodzeni, krwią oczyszczeni, wielbimy imię Twe. Dotknij nas mocą Twojej miłości, tak bardzo pragniemy jej. Razem z Maryją do końca wierną śpiewamy nową pieśń. Poślij mnie, poślij mnie, bo to ja chcę Twoim głosem być. Poślij mnie, dotknij mnie, Duchu przyjdź, chcę Twoim żyć.
Osiem minut po godzinie 22, antena Radia Maryja, gościnna antena, bo zaprasza wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu naszego spotkania. Każdy może zatelefonować, podzielić się swoim doświadczeniem tego, jak może Ty dbasz o powołania, o klimat powołań, o to, aby nie brakło tych, którzy będą sprawowali święte sakramenty, tych, którzy będą nieśli Jezusa Chrystusa drugiemu człowiekowi. Zapraszamy do tego wspólnego podjęcia. Przypomnijmy, naszymi gośćmi ksiądz biskup Andrzej Przybylski oraz ksiądz doktor Michał Pawiańczuk. A my trwamy. Halo, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak?
Dobry wieczór. Krzysztof z Polski Północnej.
Dobry wieczór. Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie. Chciałem się podzielić z taką, no, znany mi jest taki fakt, że ktoś został księdzem, można powiedzieć, w zamian za korzyść materialną. To znaczy rodzice jemu to, no, pewną korzyść obiecali i to był powód jego wstąpienia do seminarium. To jest autentyczne. Ja tę osobę mogłem obserwować przez chyba 2 lata jako wikariusza w parafii. No, z tym, że ja go oceniałem bardzo pozytywnie. Chciałbym prosić, bo bardzo ciekaw jestem, czy to w ogóle zasługuje na komentarz, ale no dzielę się z tym, ze słuchaczami, z Radiem Maryja. Dziękuję uprzejmie, to wszystko.
Pozdrawiamy Panie Krzysztofie. No, taka tutaj, nie wiem skąd też informacje takie Pan Krzysztof tutaj czerpie, akurat skąd źródło informacji, bo na ile to jest też, prawda, rzeczywistość sprawdzona, o której Pan mówi, Panie Krzysztofie. Ale no, Pan Krzysztof już się niestety rozłączył. Tutaj tak, ksiądz biskup wspomniał o tych różnych, że Pan Bóg ma przeróżne sposoby na to, aby dotrzeć do serca drugiego człowieka. Czy to się mieści w tych sposobach, czy raczej niekoniecznie?
Ja akurat pochodzę z wioski, a u mnie na wsi czasem było takie obiegowe powiedzenie, że kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie. I było czasem takie przekonanie, że mogą być takie powołania ze względu na prestiż księdza, ze względu na te dobra powołaniowe i tak dalej. I powiedzmy sobie szczerze, że pewnie możemy się spotkać czasem z tak zwanymi powołaniami społecznymi, nie ze względu na Chrystusa i tak dalej. Ale po to właśnie trwa ta formacja w seminarium całe 6 lat, żeby sprawdzić tę motywację człowieka, który przychodzi do seminarium. Oczywiście nie są dopuszczalne takie motywacje, gdyby one były ujawnione, gdyby one się jakoś manifestowały w czasie formacji seminaryjnej, to pewnie przełożeni i powinni szybko zareagować. Natomiast ja wierzę i spotkałem, że przyszli seminarzyści czasem z takimi motywacjami społecznymi, ludzkimi, że podoba im się zawód księdza, że lubią wykonywać te wszystkie funkcje, które dotyczą kapłaństwa i nie było tam za dużej głębi, tylko po prostu gdzieś tam ministrant na parafii popatrzył. Nawet mu się wydawało, że życie księdza to jest dość proste, łatwe, ma niezły samochód, stać go na wiele rzeczy, więc wydawało mu się, że kapłaństwo jest takie proste, to może on by też spróbował, jeszcze jak mu do tego wszystkiego nie idzie w innych zawodach i profesjach. No ale po to jest ten proces formacji w seminarium, żeby te motywacje po pierwsze sprawdzić, zobaczyć, czy daje się je przepracować, bo czasem rzeczywiście przychodzą chłopcy do seminarium z bardzo różnymi motywacjami, natomiast przez te 6 lat, modląc się, ucząc się, bycia we wspólnocie, rozeznając to, czym jest Kościół i czym naprawdę jest to powołanie, wierzę, że jeśli nawet motywacje czasem nie zawsze były idealne, dały się przepracować i przeformatować, no to być może błogosławiona wina i Pan Bóg się posługuje, tak jak mówimy o tych nieskończonych sposobach Pana Boga na powołanie. Przypomniał mi się tutaj Karol Boromeusz, wielki święty, który właściwie pochodził z rodziny papieskiej, wujek był papieżem, on od razu został kardynałem, wydawało mu się, że wszystko poszło tak po linii takiej doczesnej, a z tych kiepskich motywacji, z tych rodzinnych układów zrodził się święty Kościoła i to wybitny święty, który posługiwał ubogim, który absolutnie zrezygnował z jakichkolwiek profitów powołaniowych i tak dalej. Więc na pewno taka motywacja i takie powołania nie są właściwe. Natomiast my wierzymy w to, że właśnie te sposoby Pana Boga są tak zaskakujące czasem, że ktoś przychodzi nie do końca z idealnymi nastawieniami i uduchowionymi motywacjami, ale mówię, po to ten proces seminarium trwa tak długo, żeby to zweryfikować, sprawdzić, zobaczyć, czy da się to przestawić właśnie na te bardzo głębokie i prawdziwe motywacje. I czy jest możliwe, żeby ktoś tylko z taką motywacją sobie poradził i wszedł w kapłaństwo? Trudno mi to powiedzieć, musiałby być rzeczywiście strasznie takim cynicznym i ukrytym człowiekiem w seminarium. Natomiast no pewnie życie jest życiem.
Myślę, że tutaj jest ciekawy temat poruszony przez pana Krzysztofa, bo ten przypadek akurat wiadomo, że jest nie do rozwiązania na powiedzmy falach radiowych, bo trzeba byłoby jakby z głównym bohaterem tego całego wydarzenia porozmawiać. Ale to, co na pewno wnosi to w tę dyskusję, bo dzisiaj rozmawiamy o powołaniu, to, że rzeczywiście człowiek, podejmując jakieś powołanie, ma dużo doklejonych, nie zawsze dobrych intencji. Na przykład apostołowie chcieli być pierwsi, czyli poszli za Jezusem, ale chcieli mieć pierwsze miejsca. Albo na przykład zapytali, a co my z tego będziemy mieli, ponieważ zostawiliśmy wszystko. Czyli pytają o to, co nam dasz za to, że myśmy wszystko zostawili. Tam była bardzo duża interesowność. A on się ich spytał, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? A oni odpowiedzieli, możemy. kielich mój wprawdzie będziecie pić, ale nie do mnie należy dać wam miejsce po prawej czy po lewej. Czyli nieczystość intencji rzeczywiście biblijnie nawet towarzyszy czasem. Spodziewaliśmy się, że, a okazało się, że nie, a jednak byli osobami powołanymi. Za chwilę jednak wrócą z Emaus szybciutko do Jerozolimy. Ale chciałbym powiedzieć tak, to nie jest kwestia tylko powołania kapłańskiego. Powołanie do rodziny bardzo często ma doklejone bardzo niewłaściwe intencje. Na przykład, jeśli wyjdę za tę osobę, to albo tamto i tamto. Widzimy, że jest dużo takich intencji i one się z biegiem czasu oczyszczają. Pytanie jest tylko, czy w rdzeniu tego powołania była istota sprawy, czyli czy Bóg mnie wezwał, bo rodzice mogli niepotrzebnie dokleić ten motyw. Bo powołanie faktycznie mogło być, tylko rodzice niepotrzebnie dopingowali go w taki sposób, mogli inaczej. Albo na przykład ktoś wychodzi za mąż czy żeni się, jest rdzeń, jest miłość, jest pragnienie bycia z tym człowiekiem, ale niestety doklejone jest wiele innych motywów. I dobrze jest, żeby właśnie w ramach bycia ze sobą powolutku pozwolić sobie na oczyszczenie intencji, żeby zostało to, co należy do istoty. Więc ponieważ tego zagadnienia, które pan Krzysztof przedstawił, nie można rozstrzygnąć na falach radiowych, to byłoby niewłaściwe. Natomiast poddaję bardzo ciekawy temat właśnie oczyszczania intencji w powołaniu.
Dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, prosimy.
Prosimy. Ja bym poruszył taki temat bezżeństwo księży.
A kto się do nas dodzwonił? Jak pan ma na imię? Możemy poznać.
Proszę?
Jak pan ma na imię? Możemy poznać.
Jan.
Witam, panie Janie.
Jak wiemy, w pierwszych wiekach po Chrystusie księża mogli zakładać rodziny. Gdzieś około, chyba jak dobrze pamiętam, 10 chyba wieku, w tym okresie, ktoś z działaczy kościelnych, były posunięcia takie, by skasować małżeństwa księży. I jak dobrze przypominam, tłumaczono to tym, że część finansów ksiądz może przekazywać na swoją rodzinę, a gdy będzie samotny, tego nie będzie mógł robić. Ja uważam, że to było całkiem błędne posunięcie. Ja nawet się tak częściowo domyślam, czy ktoś to przypadkiem nie chciał zaszkodzić wierze katolickiej i zrobił te posunięcia. I ja uważam, że teraz brak teraz księży mogło właśnie nastąpić z tego bezżeństwa. I ja myślę, żeby Kościół się obecnie zastanowił się nad tym problemem i czy nie powrócić do tych dawnych czasów. I to byłoby na tyle.
Dziękujemy, panie Janie. Serdecznie pana pozdrawiamy. Prosimy.
Rzeczywiście X wiek wyraźnie pozwala nam się rozejść z Kościołem Wschodnim. Jest to jeden z powodów, gdzie na przykład celibat wchodzi, powiedzielibyśmy, w tak dalece zobowiązujący sposób, że Kościół Wschodni się rozchodzi z Kościołem Zachodnim, na przykład. Ale celibat wchodził znacznie wcześniej, bo na początku IV wieku. Natomiast gdy sięgniemy do Pisma Świętego, to zauważymy, że Chrystus jednak pozostaje sam. Święty Paweł sugeruje, żeby inni pozostali tak jak on. Czyli widzimy, że ta samotność w misji bez osoby towarzyszącej ma już swoje ślady w Piśmie Świętym, więc nawet jeśli ktoś to zauważa w IV czy w X wieku, to nie jest to sugestia, która wypływa tylko i wyłącznie z punktu widzenia finansowego, czyli że wtedy te dobra materialne pozostaną w kościele. Ta motywacja byłaby absolutnie niewłaściwa, zła, i nie byłaby podstawą do tego, żeby być samemu, bo wtedy chodziłoby o pieniądze, a nie o miłość. Więc na pewno jest to zarzut zupełnie jakoś bezpodstawny. Natomiast zauważamy, że dzisiaj też właśnie w małżeństwach, bo i to też jest jakąś formą powołania, pojawia się motyw tak zwanej rozdzielności majątkowej na wypadek gdyby. Jakby nie chodziło o zabezpieczenie miłości, tylko o kwestie materialne, które mogłyby nas ewentualnie kiedyś gdzieś podzielić. W związku z tym zabezpieczmy się wcześniej na wypadek, gdybyśmy się rozeszli. Czyli nawet zakłada się nieraz uprzednio to, żebyśmy nie stracili pieniędzy. Możemy stracić miłość, ale nie pieniądze. Więc widzimy, że takie zachowania jakby sugerują, że albo tam jest troszeczkę brak miłości, albo jakiś lęk o sprawy materialne. Też zrozumiała sprawa. Natomiast ciekawszą rzeczą jest to, że my po śmierci ani nie będziemy się żenić, ani za mąż wychodzić. O co tutaj chodzi? Że każdy z nas będzie celibatariuszem w niebie. nawet jeśli to nie jest zadowalająca odpowiedź. Ale tam jest ukryta inna wartość. Mianowicie celibat nie był po to, żeby zabezpieczyć kwestie materialne. Ale jeśli w niebie wszyscy będziemy celibatariuszami, to jeśli nie chodzi o pieniądze, to chodzi o co? O Boga. Że On będzie tym darem i tym dobrem, które człowiek będzie miał i będzie w pełni, że tak powiem, technicznie usatysfakcjonowany co do swoich pragnień i potrzeb. W związku z tym, jeżeli jest celibat w Kościele, o który na pewno trzeba walczyć i bardzo się starać, to jest to sugestia, że ten człowiek chce iść za Chrystusem i w nim chce upatrywać swoje jedyne dobro. Tak jak mąż w żonie, czy żona w mężu, tak kapłan na wzór Chrystusa, czy świętego Pawła, szuka, czy odnajduje wprost to dobro i chce się jemu w pełni poświęcić. Więc szukanie tutaj jakichś sugestii czysto ludzkich lub finansowych jest zupełnie daleko odbiegające od właściwie rozumianej historii i od klucza biblijnego.
Ja powiem na swoim własnym przykładzie. Jako młody, silny, zdrowy mężczyzna, dojrzały, trafiłem do seminarium na pierwsze rekolekcje i naiwnie jeszcze wtedy myślałem, że może ten celibat jest dlatego, że seksualność jest brzydka, że w ogóle ja mam być takim czyściutkim księdzem. Ale od razu na pierwszych rekolekcjach usłyszałem o tym, że to jest jakby jeden z bardzo ważnych czynników naśladowania Chrystusa i dowód miłości do Niego. Rekolekcjonista wprost nam, młodym chłopakom, zadał pytanie, czy naprawdę tak kochacie Jezusa ponad wszystko, że jesteście gotowi dla tej miłości zrezygnować z czegoś tak pięknego jak życie małżeńskie, jak współżycie z drugą osobą. Nie dlatego, że seksualność, cielesność, zwłaszcza rodzina i małżeństwo są czymś złym, ale właśnie dlatego, że są znakiem miłości, znakiem czegoś tak pięknego. Czy chcecie być pośród świata takim znakiem, że kochacie tego Jezusa miłością wyłączną? Dla mnie to jest jakby podstawa. Zawsze się trochę uśmiecham, że bardziej o mój celibat martwią się ci, którzy nie muszą się trudzić życiem w celibacie. Zawsze słyszę, jak ludzie, małżonkowie, czasem jak ty sobie dajesz radę. A ja, jeśli kocham Jezusa i chcę Go naśladować, mówimy przecież na widok księdza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo On ma być jakby drugim Chrystusem. A Chrystus, co tu dużo mówić, też nie założył rodziny, nie zbudował domu, nie miał żony, tylko całkowicie był dla Ojca i dla nas. I to jest dla mnie wymiar celibatu. I oczywiście te różne myśli o tym, że gdzieś ktoś kiedyś chciał zniszczyć Kościół, wprowadził celibat, zwłaszcza, że chciał, nie wiem, majątki utrzymać w Kościele, żeby one się nie rozeszły. My nie mamy do dziś swoich majątków i to nie jest zależne, czy mamy rodzinę, czy nie. A ten wątek, że może brak albo to podtrzymywanie celibatu się przyczynia do tego, że nie ma powołań. Możemy spojrzeć na naszych braci w innych kościołach chrześcijańskich, gdzie, nie wiem, prawosławni księża nie są zobowiązani do celibatu, wcale nie mają takiego boomu powołaniowego. Widzimy pastorów w kościołach protestanckich, którzy normalnie mogą mieć rodziny, wcale nie ma tam takich wielkich sukcesów powołaniowych, więc jest to w pewnym sensie złudzenie, że to mogłoby ocalić i odbudować jakby liczbę kandydatów do seminariów, a myślę odwrotnie właśnie, że ten radykalizm. Natomiast oczywiście ta seksualność ma wpływ na powołania, dlatego że żyjemy w takim świecie rozseksualizowanym, nieczystym i rzeczywiście młodym ludziom jest pewnie trudno pójść tą drogą, dlatego że od początku są szpikowani właściwie nieczystością i są tak bardzo mocno cieleśni. Natomiast to nie jest powód, by pewnie rezygnować i Bogu dzięki Kościół pilnuje tej tradycji i tej dyscypliny i właśnie nie ze względu na jakieś tam większe czy lepsze majątki, ale ze względu na to, że albo ten ksiądz będzie drugim Chrystusem i będzie znakiem dla świata takiej miłości większej jeszcze, nie, nic nie negując tej miłości małżeńskiej, seksualnej. Natomiast ja sobie zawsze zadaję pytaniem, troszcząc się o swój celibat, czy ja dalej tak kocham Chrystusa, że On jest dla mnie miłością największą, dla której tę piękną i ważną dla mnie mężczyzny miłość potrafię ofiarować.
Tam się pojawił też ten motyw pieniędzy. jako równoległy. Powiem tak, że ksiądz tutaj wspomniał wcześniej, że byłem na misjach i pamiętam misjonarza, który własne sandały oddawał drugiemu człowiekowi, który nie miał w czym chodzić i wrócił boso do domu. To jest taki jeden przykład. Drugi taki przykład to ten, że wracaliśmy po latach z misji, mając dosłownie grosze w kieszeni, zaczynając zupełnie życie od nowa, po wielu, wielu latach, nie mając nic albo ewentualnie tyle, żeby można było kupić naprawdę jakieś stare, używane auto, żeby można było w ogóle jakoś się poruszać. I pamiętam, że było dużo radości w tym, że człowiek był wolny w kwestiach finansowych, czyli na pewno nie chodziło w ogóle o pieniądze. Poza tym dziwili się, że my jako księża zbieraliśmy pieniądze do koszyczków, stojąc przed kościołem, czyli żebrząc, dosłownie nie dla siebie, bo wiedzieliśmy, że całe pieniądze zebrane na misję muszą być przekazane na misję i nie mieliśmy z tym żadnego problemu, a nawet sprawiało nam to radość, kiedy udało nam się tak zainwestować pieniądze, które zebraliśmy od ludzi, żeby te pieniądze później przynosiły kolejne pieniądze, żebyśmy po naszym powrocie z misji byli pewni, że ci ludzie są od tej strony też zabezpieczeni. Więc piękno pieniądza nie musi być postrzegane właśnie jako tylko wartość dla mnie, ale jako coś, co można pomnożyć, otrzymując od drugiego człowieka. I pamiętam, że ludzie chętnie dawali nam pieniądze, wiedząc, że my je dobrze zainwestujemy. I tak rzeczywiście było. Więc kwestia, myślę, finansowa jest tutaj słabym argumentem w tej kwestii, a nawet potrafi właśnie wyciągnąć taki temat, który teraz poruszam. Piękno pieniądza użytego na dobro drugiego człowieka, konkretnie w kościele. I ostatnie zdanie. Pamiętam, że wiele instytucji świeckich, niezwiązanych w ogóle z kościołem, chętnie korzystało z kościoła jako dystrybutora pieniędzy, takie, które mogli otrzymać, ponieważ wiedzieli, że kościół nie weźmie tych pieniędzy dla siebie i nie przeje. To jest bardzo ważne. Pamiętam, jak się kłóciliśmy czasem, żebyśmy nie przejedli tych pieniędzy, ale tak je przeznaczyli, by mogły one trafić tak, jak są przewidziane. I czasem to kosztowało nas, księży, bardzo dużo zachodu, żeby wytłumaczyć ludziom, że to nie są pieniądze na przejedzenie. Takie po prostu rozpuszczenie byle gdzie. Więc nawet bym powiedział, że Kościół jest postrzegany bardzo często, chociażby na misjach, bo akurat to jest moje doświadczenie, jako przestrzeń, która bardzo dobrze gospodaruje pieniędzmi, zawsze z myślą o drugim człowieku. I to jest piękne właśnie w Kościele od tej strony materialnej.
Powołani w Kościele, 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. 27 minut po godzinie 22. Naszymi gośćmi ksiądz biskup Andrzej Przybylski oraz ksiądz doktor Michał Pabiańczyk. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Tomek, dzwonię z Polski Centralnej. Ja chciałem... Bardzo zwróciłem uwagę na to, przysłuchuję się tej audycji na temat powołań. Bardzo ważna przede wszystkim oczywiście modlitwa. Bardzo. Jeżeli ludzie, przede wszystkim kapłani, jeżeli będą naciskać na to i ludziom, parafianom swoim głosić, co to jest najważniejsza, modlitwa, to będzie zmiana. Ale przede wszystkim, jeżeli nie będziemy czcić Pana Jezusa, kiedy Go przyjmujemy, nie jesteśmy godni, żebyśmy przyjmować Pana Jezusa na stojąco. To jest naprawdę, kim ja, czy drugi człowiek jest, to jestem na równi z Panem Bogiem, że staję przed Nim i dumny, czy jak teraz rękę wyciągali i na rękę przyjmowali. Fatimie, anioł wstąpił z nieba do dzieci, najświętszym sakramentem. Proszę ojców, nie dosyć, że uwiesił ten najświętszy sakrament u góry, uklęknął z tymi dziećmi z pokłonem do samej ziemi. Kto w kościele klęka z pokłonem do samej ziemi? I to nie będzie nic lepiej, tylko gorzej. Jeżeli było tak zawsze, nie wiem dlaczego... Świętej pamięci kardynał Stefan Wyszyński nie puściłby czegoś takiego, żeby weszło w kościołach, że po prostu balaski są zdjęte i każdy podchodzi, jesteśmy na równi z Panem Bogiem. To jeżeli byśmy byli na równi, to kim on dla nas by był? Człowiek powinien się poniżyć. Pokora. Jeżeli tego nie będzie, naprawdę nie będzie większej zmiany. A jeżeli w Fatimie tak anioł wstąpił i pokazał, teraz będzie obraz malowany. 5 metrów kwadratowych będzie miał ten obraz, będzie przeniesiony na małe obrazki, żeby ludziom, księżom w ogóle, żeby wróciło z powrotem. Ludzie muszą klękać na kolana. To nie jest zwykła osoba.
Mhm.
Nawet mogę, jeszcze bym sekundkę prosił. W Maczugorii, tam ludzie, tam nikt nie narzeka, że nie ma powołań, tam nie ma rozwodów. A dlaczego nie ma? Tam małżeństwo ślubują sobie przed Panem Bogiem i na prezent od księdza dostają krzyż. I ksiądz mówi, ty jesteś krzyżem dla niego, on jest krzyżem dla ciebie. I mają problem, bo problemy są zawsze. Jeżeli ktoś powie, że nie ma problemów, że on się nie kłóci z żoną czy żona z mężem, to jest kłamcą. Były problemy, są, ale te ludzie klękają i rozwiązują problem przed krzyżem. U nas weszło, nie rozmawiają, tylko od razu występują o rozwód. I tutaj naprawdę często jeżdżę na czuwanie do Częstochowy. Proszę ojców, na własne oczy widziałem, kiedy pani około wieku 60 lat uklęknęła, by przyjąć Pana Jezusa. Ksiądz na nią krzyczał. Ta pani nie dostała. Dlaczego? Jeżeli osoba duchowna, pasterz, będzie tak wskazywał i dawał takie znaki, jak mogą być powołania? Jak może być lepiej? Musi pasterz po prostu prowadzić swoje owce. I tutaj musi być zmiana. Świętej pamięci Jan Paweł II o tym mówił, że to jest sekta. W 16 roku, dokładnie nie będę tutaj strzelał, powiedział też to, było takie coś, że ludzie przyjmowali Pana Jezusa na stojąco. Musi wrócić, żeby ludzie po prostu klękali i przyjmowali. Jeżeli nie ma balastu,
Panie Tomaszu,
to bardzo bym prosił, żeby po prostu w kościołach były klęczniki.
Bardzo dziękujemy za głos. Bardzo cenny.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Prosimy bardzo.
Bardzo dziękujemy oczywiście przede wszystkim za zwrócenie uwagi na to, że bez Jezusa tak naprawdę to wszystkie te nasze sposoby mówienia, troski o powołania oczywiście są nieskuteczne, bo bez Niego po prostu nic nie możemy uczynić, dlatego rzeczywiście może nie we wszystkich szczegółach, ale przede wszystkim w tej podstawowej myśli, żebyśmy naprawdę na kolanach wypraszali powołania i zgadzam się z tymi, przepraszam za wszystkie niedociągnięcia też nas, ludzi powołanych, za brak adoracji, za brak tej troski o Najświętszy Sakrament, nas duchownych, bo zgodzę się z tym, że rzeczywiście to my pierwsi jesteśmy świadkami i nieraz to podkreślam, jak mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, że często kryzys powołań to jest kryzys powołanych. Jeśli my nie mamy tej widocznej, ścisłej relacji z Panem Bogiem, z modlitwą i tak dalej, to od nas się musi zaczynać, więc to zawsze jest też mój apel do moich współbraci księży o taką godzinę świętą przed Najświętszym Sakramentem, o to, żebyśmy z ludźmi klęczeli. Kiedy mówimy o modlitwie o powołania, to takim kapłańskim czasem modlitwy jest choćby adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca, ale i dużo, dużo częściej, bo to jest prawda, bez Jezusa, bez Najświętszego Sakramentu. My właściwie jako Kościół rodzimy się z Eucharystii, my księża jakby jednym tchem zostaliśmy ustanowieni w Wielki Czwartek w momencie Eucharystii, więc oczywiście nie wchodząc w te szczegóły pewnie bardzo istotne i ważne, to chcę zwrócić uwagę na tą relację do Eucharystii, do Najświętszego Sakramentu, do tej żywej, prawdziwej obecności. I jeśli dzisiaj prosimy o modlitwę o powołanie, o troskę o powołania, to rzeczywiście potwierdzam, nie będzie pewnie tych powołań, jeśli będziemy szukać własnych, ludzkich, światowych sposobów na ich ożywianie, wzbudzanie i tak dalej, bo one co najwyżej będą nasze. Natomiast zgodnie z tym, co jest napisane i powiedziane przez Jezusa, proście Pana żniwa, a pośle robotników na żniwo Pańskie. Wyraźnie jest powiedziane, módlcie się, proście, bo Pan jest hojny i chce dawać.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Małopolski. Jestem osobą już wiekową, dobrze po 80. Minęło temu chyba 73 czy 4 lata. Taki przykład podam, przypadek. Budowa kościoła w latach 50. Na wieży kościelnej już ostatnie szlify robi, no nie wiem jak się nazywa ten pan, który ten dach kładł. Wieża ma wysokość 70 metrów. Pracują na tym wieży, a na tej wieży kończy robotę syn szefa tego przedsięwzięcia na tym dachu. Spada, już zrobił wszystko, zbierał rzeczy i z tej wieży 70 metrów spada na sam dół. Wszyscy, którzy byli, to są lata 50. chyba, 50. chyba był jeden albo coś. Wszyscy głowy do góry, płacz, klękają, ten spadł na sam dół. Po tych rusztowaniach, po tym wszystkim okazuje się, że biegną do niego, a ten wstaje i mówi, co wam się działo? Podstaje jakby nigdy nic. Lekko tylko poobijany, lekko potłuczony, więc proboszcz stanął, zdębiał, podniósł ręce do góry i mówi, Boże, ci dziękuję, że ten człowiek żyje. Wzywają karetkę pogotowia, no lata po 50 roku, no to wiadomo, to tak szybko nie było. Karetka przyszła, okazuje się, zbadali człowieka, człowiek jest normalnie, mówi, zdrowy, poobijany trochę był, prosta sprawa. Ale nikt nie złamał, nic mu się nie stało. To jest człowiek, mężczyzna, jego ojciec, no już był starszym facetem, on już na tak po dachu wysoko nie chodził. Więc jest żonaty, ma dwóch synów. W jakim wieku, nie pamiętam, nie wiem tego. W każdym bądź razie ksiądz zażądał od razu, bijąc dzwony i odprawia, bo był starszy kościół, a w tym się już odprawiało nabożeństwo tego. Jest nabożeństwo, ludzie przyszli z płaczem, dziękują Bogu za ocalenie tego człowieka. Więc jest krótka rozmowa i nie wiem, jak to mogło się stać, że w końcu taka wieść jest, że ten pan ponad 30 miał lat, jakieś 34 czy 5 był żonaty, miał dwóch synów. Ojciec się zobowiązał do wychowania tych synów, a on poszedł do seminarium duchownego na kapłana, bo powiedział, że Pan Bóg go powołał do tego, żeby on był kapłanem, a nie ojcem dzieci. Znaczy nie ojcem dzieci, tylko tak się stało. Co się stało, nie wiem dalej, bo to wszystko umarło. Czy to było możliwe? Nie wiem. Wiem, że ten proboszcz i świadkowie byli spisywani. Jak było, co było, jak. To jest niemożliwością. 70 metrów wysoko, żeby człowiek zleciał. I nic mu się wielkiego nie stało. Nawet go karetka nie wzięła, tylko opatrzyli, co się odarł, pobijał. To powiedział tak, że aniołowie go chyba z tej wieży na skrzydłach znieśli, Matka Boża go trzymała, Pan Bóg tak chciał. I ja się muszę Bogu poświęcić. Więc na tym mszy świętej, więc tak płakał dorosły mężczyzna, ponad 30 miał lat, ile dokładnie, nie wiem. Jak małe dziecko w podzięce Bogu za ocalenie życia. Jak to się stało, nie wiem. Tym, że wiem tego, co wiem, co się, potem ktoś pytał proboszcza, co się stało, ojciec się zobowiązał jego zająć wychowaniem tych dzieci. Być ojcem dla tych dzieci.
Pani.
Więc powiedział tak, że on już po prostu z kościoła nie może wyjść. On się musi oddać Bogu.
No to dziękujemy, Pani Krystyno.
Takich cudów to i to jest zapisane w księgach w każdym bądź razie. Nie wiem, co dalej na ten temat, bo ja wystałam w tych miejscowości i już nie wiem, a wtedy miałam chyba, no to był rok 51 czy 2. No to ile mogłam mieć? 12-11 lat, no.
Dziękujemy, Pani Krystyno, za również i ten przykład wielkich dzieł Bożych, które dzieją się wokół nas i w naszym życiu. Pan Bóg czyni cuda także i dzisiaj. Daje konkretne znaki.
Pewnie wszyscy znamy i mówiliśmy tutaj, że Pan Bóg ma nieskończoną ilość sposobów na powołania, czasem tak wyjątkowe i tak cudowne jak to. Ja powiem szczerze, być może ojciec Michał też zna takie sytuacje, kiedy czasem matki poświęcały w chorobie, w cierpieniach swoich synów i mówiły: Maryjo, jeśli uzdrowisz mojego syna, oddaję ci go na służbę. I oczywiście potem wcale nie jakoś wpływały na te powołania, ale znam kilku księży, którzy mówią, że w dzieciństwie, w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, ich rodzice ofiarowali ich Panu Bogu, jeśli jest Jego wolą, również i w kwestii powołań. I oni dzisiaj są księżmi i nie ukrywają tego, że również w takich cudownych sytuacjach zostali uzdrowieni i jakby czują się też, że to uzdrowienie było właśnie po to, żeby mogli służyć jako księża. To są takie przypadki bardzo liczne, cudowne pewnie i tak też Pan Bóg czasem prowadzi. Mamy też księży, którzy przeżyli jakieś nadzwyczajne nawrócenia. Nigdy wcześniej o kapłaństwie nie mówili. Oczywiście po nawróceniu musieli przejść takie doświadczenie i próbę wiary. Ale to są te cudowne znaki. Pan Bóg może powoływać bardzo prosto, spokojnie, zwyczajnie niektórych, a niektórzy otrzymują tę łaskę powołania i odczytanie tego powołania właśnie w takich bardzo trudnych sytuacjach. Ja znam takiego księdza, który odkrył powołanie już jako nauczyciel w średnim wieku. Akurat się zdarzyło, że u niego na wsi był ksiądz taki dość zachłanny na pieniądze. Nie stać było na odpowiednią ofiarę, której ten ksiądz zażądał na pogrzebie jego pobożnej babci. I ten młody wtedy nauczyciel, trochę zbuntowany na swojego proboszcza, tak szedł na pogrzebie za trumną swojej babci i nagle usłyszał taki głos: to ty zostań księdzem i odwróć całą tę sytuację, napraw ją. I rzeczywiście został księdzem w takich kiepskich znowu okolicznościach i jako kapłan służył bardzo ubogim i próbował jakby no, tę niedoskonałość swojego ówczesnego proboszcza naprawić. To są bardzo różne historie, właśnie ta nieskończona lista sposobów, w jakich Pan Bóg nas powołuje.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Matka zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję. Chciałam przede wszystkim podziękować Panu Tomaszowi za ten apel.
Chcielibyśmy Panią bardzo serdecznie pozdrowić, tak po imieniu.
Stała słuchaczka z Wiednia, Radia Maria, stała słuchaczka. I proszę księdza, bardzo księdza lubię przede wszystkim i muszę księdza bardzo osobiście pozdrowić. Bardzo za sympatyczny głos, za prowadzenie tych audycji.
Bardzo dziękuję. Za te słowa, a jeśli chodzi o powołanie, o temat naszego spotkania.
Tak, słucham właśnie. I właśnie a propos, chciałam powiedzieć, pan Tomasz właśnie zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt Komunii Świętej, bardzo ważny. Ja wychowałam swoje dzieci sama, 5 dzieci. Jestem za granicą już bardzo długo. Moje dzieci nigdy nie przyjmują Komunii Świętej. Same są w Polsce. Komunii Świętej na stojąco. Tutaj uczę wnuki tego samego. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla Boga, ofiara dla Boga, dla naszych serc, dla naszych rodzin. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, ale bardzo panu Tomaszowi dziękuję, bo nieraz miałam... Chciałam zadzwonić do Radia Maria i powiedzieć właśnie, żeby księża poruszali ten temat. To jest delikatny temat, tak ja wiem. Zgadzam się z tym, ale muszę też powiedzieć, że ludziom się naprawdę poprzewracało w głowach, naprawdę. bez żadnej godności, bez żadnej czci przyjmują tego Boga. Nie zdają sobie sprawy, jak ludzie, którzy chcieliby przyjąć Pana Boga do ust w Komunii Świętej i nie mogą. Ja bardzo długo, bardzo naprawdę długo nie przyjmowałam Pana Boga z własnych pobudek. Ale jak poszłam do spowiedzi raz, drugi raz, muszę księdzu powiedzieć, że chodzę bardzo często do spowiedzi. Bardzo często, nawet czasami mam takie te spowiedzi niesatysfakcjonujące, nie? Ale jednak idę, bo wiem o tym, że muszę przyjąć tego Pana Boga tylko i wyłącznie na kolanek i do ust. Strasznie księdza pozdrawiam. Pozdrawiam też drugiego księdza. Przepraszam, że nie pamiętam imienia. I bardzo Wam dziękuję za tę audycję i bardzo proszę o nagłaśnianie tego właśnie, żeby ludzie w końcu zaczęli to dostrzegać. Szczęść Boże, dobranoc. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać również dla Pani wszelkich Bożych łask. I cieszymy się, że również Pani w tych różnych zakątkach globu, Pani, jak i inni słuchacze, jesteście wraz z nami i tworzymy taką właśnie rodzinę, taką skupioną przy tym stole, którym można powiedzieć, że jest tak w naszych domach, bo to pewnie wielu spośród nas gromadzi się w kuchni przy stole, bo to takie miejsce, które łączy, tak i tutaj antena Radia Maria jest takim stołem, który łączy z różnych stron, aby właśnie te różne nasze refleksje wypowiedzieć i podzielić się tym, co nam w sercu leży.
Bardzo dziękujemy oczywiście za ten głos z Wiednia, za ten apel właśnie o uszanowanie czci, godności Najświętszego Sakramentu, ale chciejmy też ciągle pamiętać o tym, tej postawie miłości w tej trosce o godność, o szacunek. Właśnie w orędziu na ten 60. Światowy Dzień, Tydzień Modlitw o Powołania, papież Franciszek przywołuje to piękne odczytanie od świętej Teresy, od Dzieciątka Jezus, która tak szukała uzdrowienia dla Kościoła, szukała swojego miejsca w Kościele, swojego powołania w Kościele. No i tak wykrzyknęła z taką radością, bo czuła, że to jest podpowiedź samego Jezusa. Bądź miłością w sercu Kościoła. I to jest nasze pierwsze powołanie, żebyśmy w tej trosce o godność, o cześć, o powołania, w trosce o Jezusa, nie zapomnieli, że On jest miłością i nawet jeśli spotykamy takie czy inne zachowania, oczywiście zachowując swoją wrażliwość, nie zgubmy w tym wszystkim miłości, bo wydaje mi się, że do tego jesteśmy też mocno powołani, żeby nasza wiara nie odkleiła się od miłości, nawet miłości do tych, którzy może nie podzielają czasem naszej wrażliwości.
Zapraszamy kolejną osobę, 22:48 na zegarach, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, przypomnę jeszcze temat, powołani w Kościele, jednocześnie tym samym tak utwierdzi nam się również i w naszej świadomości, w naszej pamięci hasło tego tygodnia, które przeżywamy teraz, tygodnia modlitw powołania. Właśnie pod tym hasłem przeżywamy go, powołani w Kościele, 60. Światowy Dzień Modlitw o powołania. Naszymi gośćmi są ksiądz biskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej oraz ksiądz dr Michał Pabiańczyk, ojciec duchowny międzydiecezjalnego seminarium duchownego w Częstochowie. Bardzo proszę, halon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Jego Ekscelencję oraz księdza, profesora, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze usłyszałem, oraz ojca. Mówi Jerzy z Francji. Otóż chciałbym wrócić do problemu celibatu, ponieważ jakoś tak też zauważam, niektórym ludziom przychodzą do głowy przeróżne myśli i chcieliby kształtować tak Kościół na swoją modłę. Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, że dla sprawy Boga, Chrystusa, człowiek, Bóg, Jezus powołuje ludzi, powołuje do Jego sprawy z całkowitym oddaniem się Jego. Dlaczego? Sprawa nie jest, kwestią nie jest mieć rodzinę, czy nie mieć i tak dalej, ale posiadanie rodziny ogranicza obowiązek duchownego. Ponieważ jego pierwszym obowiązkiem jest troska o rodzinę, a potem parafianie, wierni. A to nie tak. Dlatego Bóg daje ludziom powołanym, którzy są ludźmi normalnymi, ale daje łaskę tego nakierunkowania się jedynie dla sprawy Bożej, ku niemu, gdzie wstrzymują się od tego, bo ich rolą nie jest posiadanie rodziny, ale być pasterzami tej wielkiej rodziny, jacy są wierni. I dlatego tak jest. Na przykład popatrzmy na Kościół protestancki. Odeszli, no i cóż. Taki, powiedzmy, duchowny protestancki ma rodzinę, poza ceremonią, prawda, religijną, idzie w krawacie do biznesu i już jest kimś innym. Absolutnie nie. Nie jest całkowicie oddany sprawie, ale poza tym protestanci jeszcze dalej robią, to jest ich błąd, to odejście od tego, do czego powołuje całkowitego poświęcenia się Panu Bogu. Mianowicie to, ja byłem sam świadkiem, w biznesie mylą wszystko, mieszają. I biznes, i sprawy, prawda, wiary, wszystko mieszają razem. No nie, dlatego to jest zmieszane, ponieważ oni sami włączyli ten element rodzinny. Sama rodzina to jako tako nie byłaby przeszkodą, gdyby nie to. Dlatego też są przypadki, że u niektórych są powołania, prawda, pojawiają się później, jeśli nie ma już żadnego obowiązku. Są takie przypadki, może być kapłanem. Dlatego Bóg powołuje ludzi i daje łaskę do tego. To nie jest tak, że prawda, ktoś chce, bo jest wiele ludzi, którzy idzie, ma wrażenie, że ma powołanie, okazuje się, że nie. Prawda, ponieważ do tego Bóg powołuje i daje łaskę dla poświęcenia się całkowicie Jego sprawie. Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy. Panie Jerzy, pozdrawiamy serdecznie.
Panie Jurku, bardzo dziękujemy za ten głos, za to zrozumienie celibatu. Ja wskazywałem w tej pierwszej odpowiedzi na to upodobnienie się do Chrystusa i takie złożenie ofiary dla Niego. Pan podkreślił bardzo ważny aspekt jeszcze naszego celibatu, to znaczy powołanie do takiego ojcostwa duchowego. To nie jest tak, że my nie zakładamy rodzin, nie budujemy domów, nie mamy żon, bo nie wolno nam być. Dlaczego do nas księży, do zakonników szczególnie, ludzie zwracają się tym zwrotem ojcze? Dlatego, że chcą nam powiedzieć, że jesteśmy powołani przez Boga do zupełnie innego ojcostwa, że mamy do tego ojcostwa właśnie być dyspozycyjni, żeby moją rodziną byli ci ludzie, którym służę, ci parafianie, pośród których pracuje ta wspólnota, z którą się spotykam, żeby to była moja rodzina, żeby to były moje dzieci, żebym im oddał całe swoje serce, jak trzeba to i pieniądze, jak trzeba to i swój czas. Celibat nie jest zwolnieniem z ojcostwa. To samo dotyczy sióstr zakonnych. One nie rezygnują z macierzyństwa, z bycia matkami. One są siostrami i matkami dla nas wszystkich właśnie, po to, żeby miały w sobie również i tę praktyczną taką wolność i dyspozycyjność do tego. Dlatego nam się w seminarium bardzo często o tym mówi, że my nie mamy celibatu po to, żeby izolować się od ludzi, żeby, nie wiem, celebrować swoją indywidualność, ale żeby się rozdać i żeby traktować wszystkich ludzi jak rodzinę, jak siostry, braci, dzieci, wnuki. I myślę, że każdy z nas, duszpasterzy, jeśli kocha kapłaństwo, jeśli kocha tych, pośród których posługuje, tak to czuje, że to są nasi bracia i siostry. Ja przyznam szczerze, że jako duszpasterz akademicki, moi najlepsi przyjaciele, moja najbliższa rodzina, to są wychowankowie z duszpasterstwa. I każdy ksiądz mógłby pewnie tak powiedzieć, jeśli właśnie tak traktuje też celibat w kategoriach też ojcostwa.
Jeżeli chodzi o, powiedzmy, to też ojcostwo, czy o tę wartość powołania, jednocześnie o wartość powołania bycia ojcem w konkretnej rodzinie. Pamiętam, że bardzo mocno uderzył mnie fakt tego, że Maksymilian Maria Kolbe, bo dzisiaj mówimy o powołaniach, był tak fenomenalnym zakonnikiem i tak dalece Bogu oddanym, że w jego seminarium, tam gdzie on był w Niepokalanowie, było nawet 700 kleryków jednocześnie. To jest w ogóle niespotykane w skali światowej, w związku z tym jest absolutnie kimś wyjątkowym. Całe życie swoje poświęcał oczywiście dla Pana Boga, dla Maryi, konkretnie w tym przypadku akurat dla tych chłopców. A jednocześnie pamiętam, że to, co mnie uderzyło, to to, że on za gajowniczka oddaje swoje życie. I myślę sobie tak, jak ważnym musi być ojciec w rodzinie, jeżeli Pan Bóg pozwala, by Jego Święty, który może naprawdę przysporzyć ogromnej pracy w Kościele i dobra dla innych ludzi, poświęca tego jednego człowieka na rzecz tego gajowniczka jako ojca konkretnej rodziny, do której on wróci. Gdzie są konkretne dzieci? Jaka wartość musi być taty w domu, jego obecności, jeżeli on oddaje swojego świętego? I chodzi mi o coś takiego, że nie chciałbym porównywać ani małżeństwa, ani powołania do kapłaństwa, lub wartościować je, lub ważyć, bo każdy jest powołany do czegoś konkretnego i to ma wartość w oczach Boga, wartość miłości do drugiego człowieka. Natomiast w przypadku tego konkretnego człowieka, jakim był Maksymilian Maria Kolbe, właśnie tu się spełniało jego ojcostwo wobec tych seminarzystów, których miał w Niepokalanowie, i chociażby wobec tego gajowniczka. Jakby jest, pozwala na to, by tamten ojciec mógł być w domu, jakby to ojcostwo jest przedłużone w drugim człowieku, za którego on oddaje swoje życie. W przeciwnym razie byłoby to niemożliwe, chociażby w tej sytuacji, ponieważ on też chciałby wrócić do swojej rodziny, jeśli już tak byśmy chcieli to stawiać jeden do jednego. Natomiast ta dyspozycyjność kapłana jest tak dalece idąca, że on jest gotów swoje życie zaryzykować dla każdego, ponieważ on jako ksiądz widzi w drugim człowieku ogromną wartość i może dysponować swoim życiem tak, jak chce Bóg i tak, jak on jest gotów nim dysponować, ponieważ najzwyczajniej w świecie stał się już darem dla wszystkich. W związku z tym jakby każdy ma do niego prawo, tak jak Chrystus dysponował sobą dla innych ludzi, a nawet stał się chlebem, by każdy mógł mieć do niego dostęp. Więc tu widzimy też tą dyspozycyjność Chrystusa wobec każdego człowieka i kapłan ma być na wzór Chrystusa dyspozycyjny wobec każdego człowieka, nie dla siebie, czy dla konkretnej tylko jednej osoby.
Dziękujemy. 22:57 na zegarach na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże. Ja chciałem dać taki przykład. Przykład, świadectwo historyczne. U nas był ksiądz wikary na Górnym Śląsku w parafii Ornontowice, ksiądz Stachura. Później został dziekanem w Knurowie koło Gliwic. I ksiądz Stachura jako młodzieniec został wywieziony na Sybir i odmawiał różaniec codziennie i zauważył to jeden z KGB-owców, wziął, podarł ten różaniec, wdeptał w ziemię. I wtedy ksiądz, tak, jeszcze jako chłopak, postanowił zrobić różaniec z różnych owoców, które tam były w tej tajdze i z drzew, i zrobił taki różaniec i dalej odmawiał ten różaniec. I obiecał Matce Boskiej, jak wyjdę z Syberii, to zostanę kapłanem. I rzeczywiście wyszedł, ocalał z Syberii, z gułagu, wrócił i ten różaniec jest w Częstochowie. On go tam zawiózł i został kapłanem diecezji katowickiej. I służył Panu Bogu, no umarł, był ostatnio dziekanem właśnie w Knurowie na Górnym Śląsku. Jest to wszystko spisane, to jest wszystko odnotowane i chciałem zwrócić uwagę na rolę różańca świętego w budzeniu powołań i wytrwaniu w powołaniu kapłańskim. To tylko tyle. To z Panem Bogiem, dziękuję.
To aż tyle, księże Korneliuszu. To niezwykle ważna sprawa, którą ksiądz tutaj podejmuje. Właśnie modlitwa różańcowa w intencji powołanych. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy właśnie za ten głos, konkretnie różańca świętego. Wiemy, że ludzie nas słyszą w tym momencie i musimy to jakby wprost powiedzieć, że jeździmy do naszych jakby kół różańcowych, diecezjalnych, choćby na 5 minut, żeby Panie poprosić. Bardzo prosimy o modlitwę za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Dlatego prosimy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób się modlą, choćby to było jedno Zdrowaś Maryjo, jedno Ojcze Nasz, czy odmawiają różaniec, aby modlili się właśnie za nas kapłanów i o nowe powołania. I ostatnia rzecz, pamiętam jak zawsze na misjach wieczorem, zanim cokolwiek innego nastąpi, czy sobie zagramy w szachy, czy coś sobie obejrzymy, czy gdzieś coś sobie zjemy, jakiegoś pomarańcza, najpierw szliśmy na różaniec, odmawialiśmy daną część i dopiero wszelkie inne sprawy. I tak było codziennie. I pamiętam, że najlepszy czas na misjach był wtedy właśnie, gdy byliśmy wierni różańcowi świętemu.
warto przypomnieć rolę Matki Bożej wobec nas księży. Ja często mówię, że to jest najbezpieczniejsza kobieta dla każdego księdza, ale przede wszystkim my księża mamy świadomość, że Maryja jest matką księdza, matką kapłana, bo Matka Boża, jej jedyny Syn jednorodzony, Jezus Chrystus, to jest arcykapłan. My księża uczestniczymy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Dlatego ta wartość modlitwy maryjnej, wartość modlitwy do Maryi za wszystkich kapłanów. Pamiętacie tę piękną wizję świętej siostry Faustyny zapisaną w dzienniczku, kiedy Faustyna widzi Matkę Bożą, opisuje szczegóły jej wyglądu, mówi, że w życiu tak pięknej Matki Bożej nie widziała. I nagle na jej oczach Matka Boża ze swojego ramienia zstępuje Jezusa, oddaje Jezusa i mówi: jestem Matka Boska Kapłańska. Boże, błogosław Polsce. Boże, błogosław kapłanom. I stąd różaniec, Maryja, modlitwa do Maryi za księży, za nas jest niesłychanie ważna i bardzo o nią prosimy.
23 na zegarach, trwa czas rozmów niedokończonych, powołanie w kościele, 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. I już za chwilę odbieram kolejny telefon, a przed tym, panie, dobry jak chleb, w wykonaniu pieśń, w wykonaniu zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
Oh,
Panie, dobry jak chleb, to pieśń, która by brzmiała na naszej antenie, antenie Radia Maryja, w ramach rozmów niedokończonych o powołaniu, bo rozpoczęliśmy tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa życia konsekrowanego. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dźwita. Wanda Maria z Warszawy, z parafii świętego Alberta i Rafała Kalinowskiego na Gwiaździstej 17. Od lat jestem parafianką tego kościoła i tutaj zawsze mieliśmy wspaniałych kapłanów, pierwszego proboszcza niezwykłego i teraz mamy też niezwykle Bożego kapłana i wszystkich kapłanów, którzy naprawdę cieszą się ogromnym autorytetem właśnie ze względu na to, że są takimi Bożymi kapłanami i bardzo często właśnie adorują Najświętszy Sakrament. Ja jako dziewczyna młoda nie bardzo rozumiałam, dlaczego należy się modlić za kapłanów, bo wydawało mi się, że kapłan już sam z siebie jest święty. Zrozumiałam to bardzo późno po różnych przeżyciach i doświadczeniach w życiu i stwierdziłam właśnie, że różaniec i Eucharystia są podstawą modlitwy za kapłanów. Zresztą każde powołanie potrzebuje modlitwy, ale szczególnie kapłańskie, które ma nas prowadzić do życia wiecznego. I chciałam podziękować tutaj właśnie kapłanom ze swojej parafii za ogromne zaangażowanie takie Boże. Ksiądz proboszcz nieustannie się modli. W konfesjonale siedzi zawsze albo z różańcem, albo z brewiarzem. Ma tak piękne, głębokie kazania, czasem one są trudne, ale są takie, po prostu dają do myślenia. I oczywiście modlę się za kapłanów. I dar powołania kapłańskiego jest darem bardzo trudnym i dlatego wymagają naszego wsparcia modlitewnego. No tu zresztą w Róży Różańcowej modlimy się nieustannie, mamy też adorację zawsze w pierwszy czwartek miesiąca w intencji kapłanów i tak jak mówię, zrozumiałam to późno, ale lepiej późno niż wcale. A jeszcze chciałam dodać tylko jedną rzecz, która nie wiąże się już z samym powołaniem, może choć trochę tak, bo tutaj Państwo bardzo często mówią o braku szacunku przyjmowania Eucharystii na stojąco. Przyznam się szczerze, że mnie to trochę boli, dlatego że jestem osobą starszą już, w 80, nie mogę uklęknąć. I jeżeli raz uklęknęłam, mało się nie przewróciłam. Zrobiłam zamieszanie. Uważam, że to wtedy więcej się rozprasza. Jeżeli podchodzi się na stojąco, z szacunkiem, z rękami złożonymi na piersi i wiem, kogo przyjmuję. I gdyby były balaski, być może udałoby mi się klęknąć i się podeprzeć. Dlatego bardzo proszę te osoby, które tak ostro oceniają, no troszeczkę myślę pół kroku do tyłu. Ja jestem za tym. Bardzo zawsze przyjmowałam na kolanach, dopóki mogłam. Natomiast wiele osób przychodzi o kulach, starsze osoby i tak bardzo, bardzo bym prosiła również o szacunek. O szacunek, bo to też zależy od tego, jak się podchodzi, w jakiej kondycji. I myślę, że każdy z nas, widząc, że idzie przyjmować Najświętszy Sakrament Chrystusa żywego, no powinien też w pewnym sensie w swoim sumieniu rozliczyć się z tego szacunku. Także tyle i wielkie Bóg zapłać za piękne audycje, jak zawsze. I naprawdę modlimy się też za ojców redemptorystów, którzy są tak wspaniałymi głosicielami Ewangelii. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Wanda Mario, również za te słowa mobilizacji do pracy.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
A ja chciałbym bardzo podziękować za tę wdzięczność wobec kapłanów, za to dostrzeganie pozytywów, bo rzeczywiście mamy takie czasem na nosie okulary pełne krytycyzmu, oceny. Jakbyśmy zapomnieli, że my, księża, też jesteśmy z ludzi wzięci, nosimy te wielkie skarby w naczyniach glinianych, nie jesteśmy aniołami, też jesteśmy czasem słabymi, upadającymi ludźmi i też potrzebującymi czasem dobrego słowa, wsparcia, a nie tylko krytyki. I to jest bardzo ważne. Dziękuję też za to ostatnie spostrzeżenie, a dlatego jakby moją odpowiedzią na ostatnie takie uwagi dotyczące form przyjmowania komunii była odpowiedź dotycząca powołania do miłości, bo w tym wszystkim, żebyśmy nie zgubili miłość w tej walce o wrażliwość takich czy innych form. Natomiast pewnie bardzo wielkie, ważne też przesłanie tego pani telefonu jest właśnie takie spostrzeżenie i doświadczenie tego, że kapłan, choć stara się bardzo robić wszystko jak najlepiej, też potrzebuje naszej modlitwy, bo to nie jest tak, że on jest od razu z automatu i ze święceń święty. My tutaj z księdzem Michałem mamy i nosimy w sobie taki obraz naszego dawnego seminarium z Krakowa. To jest taki piękny przedwojenny budynek pod Wawelem, zaprojektowany przez słynnego rzeźbiarza Ksawerego Dunikowskiego. I na tym budynku jest taka piękna figura przedstawiająca pewnie kleryka albo młodego księdza z diabłem na plecach. I pamiętam, że zawsze nasi ojcowie duchowni nam tłumaczyli, żebyśmy pamiętali, że diabeł da spokój cwaniakom, złodziejom, kłamcom, rozpustnikom, bo oni i tak robią jego robotę. A my, księża, próbujemy, jak umiemy, robić robotę Pana Boga. I dlatego bardzo często diabeł będzie nam przeszkadzał na różne sposoby. I dlatego, żeby tego diabła przeganiać z naszych pleców, potrzebna jest taka modlitwa za księży, taka solidarność z nimi, nawet wtedy, kiedy słabniemy. Ja wiem, że wszyscy by chcieli mieć idealnych księży, zawsze zdrowych, silnych, utalentowanych, ale my przecież nie spadliśmy z nieba. Pochodzimy z takich rodzin, jakie one są. Też mamy swoje słabości, potknięcia i dlatego to patrzenie też, bo dzisiaj w tym patrzeniu na kapłaństwo wydaje mi się, że jest takie jakby założenie, że on ma zawsze być idealny i doskonały. Chcielibyśmy często być tacy, chcielibyśmy robić robotę aniołów, ale też jesteśmy słabi i ten diabeł na naszych plecach bardzo chętnie siada, bo my robimy robotę Pana Boga. Dlatego ta modlitwa i to zrozumienie jest bardzo ważne i to jest też fajna i ważna troska o powołania.
Odnośnie do szacunku też do Eucharystii, pamiętam, że jeszcze 20 lat temu w naszym seminarium była adoracja, oczywiście w każdy czwartek, w niedzielę też była możliwość adoracji, natomiast teraz po 20 latach, w tym nowoczesnym bardzo takim świecie, gdzie są komputery, telefony, gdzie jest dostęp do wszystkiego, jest codziennie adoracja, każdego dnia. Więc jakby to ciekawe jest właśnie to w seminarium, że ono jakby przemienia się, idzie w stronę właśnie bycia razem z Panem Jezusem. Jeżeli tej adoracji nie ma danego wieczoru, to znaczy, że jest jakaś inna ważna rzecz, która gdzieś tam była też w programie, może wyjście do jakiegoś innego kościoła, może wycieczka, może droga krzyżowa, czy jakieś inne nabożeństwo. Niemniej jednak codzienne nastawienie na trwanie przy Panu Jezusie. Myślę, że to też jest coś bardzo ważnego i pamiętam, że też kiedyś u nas ksiądz arcybiskup zaproponował właśnie taką adorację w ciszy w każdej parafii, w której ksiądz będzie sobie siedział w konfesjonale i czekał na kogoś, kto będzie chciał się wyspowiadać. Więc myślę, że generalnie wszystko zmierza w kierunku tej właśnie wielkiej czci wobec Najświętszego Sakramentu, której na przykład w pierwszych wiekach na przykład mogło wprost nie być, a później na przykład się to pojawia. Także myślę, że Kościół pewne tajemnice nie tylko pogłębia, ale daje dostęp ludziom do nich, chociażby przez koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew. Możemy to powiedzieć, jeśli przyjmujemy ciało i krew Chrystusa i nawet możemy uczestniczyć właśnie w tym kulcie, wypraszając Boże miłosierdzie dla siebie i dla innych. I myślę, że to jest ten moment, w którym w sposób szczególny dostrzegamy obecność kapłana w naszych parafiach. To właśnie dzięki jego sakramentalnej posłudze mamy dostęp do ciała i krwi Chrystusa, które możemy ofiarować w naszej modlitwie poprzez przyjęcie i zanoszenie do Pana Boga właśnie tych modlitw o miłosierdzie dla siebie i całego świata. To też pokazuje istotę kapłaństwa, sens w ogóle bycia księdza wśród nas, że mamy dostęp na wyciągnięcie ręki właśnie do wielkich tajemnic z Wielkiego Czwartku.
Dziękujemy. 14 minut po godzinie 23. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jarosław z Wejherowa na Kaszubach. Na tych Kaszubach, gdzie jeszcze Kaszubi trzymają z Bogiem, zgodnie z hasłem i zawołaniem kaszubskim. Ale ja w takich dwóch sprawach, jeśli mogę, i to tak będę syntetycznie się wypowiadał. Pierwsza sprawa, przed chwilą wywołany temat balasek. Klękanie do przyjmowania Komunii Świętej przy balaskach. Jakże coraz częściej te balaski znikają z kościołów, a już na pewno po tak zwanym remoncie. Osobiście doświadczyłem tego, gdzie na pytanie, dlaczego jeszcze balasek po remoncie nie ma, odpowiedź była: księdza proboszcz, a po co? Bo były. I wtedy jakby dziwne iskry z oczu jego się posypały. Jak to, dlaczego, jakim prawem i tak dalej. Nie rozumiem. Dlatego pięknym przykładem jest świątynia w Toruniu, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, gdzie są balaski, jest obrus. Z jaką radością przystępuje się tam do Komunii Świętej. W naszym Wejherowie wspaniałym u ojców franciszkanów tak samo są balaski. W innych kościołach też, chociaż fragmenty. Nie rozumiemy, jako ci, którzy jeszcze te czasy pamiętają, kiedy był obowiązkowy, kiedy był obrus, a dzisiaj to już tylko na stojąco, obowiązkowo środkiem, tam na boku, na klęcząco. Nie rozumiemy tego jako wierni, nade wszystko jako Kaszubi, którzy zawsze ten obraz zawsze mają w swoich oczach. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Powołanie do życia konsekrowanego. Jakim szczęściem jest mieć pod ręką, w cudzysłowie, księdza, zakonnika, gdzie można w każdej chwili pójść do spowiedzi, na mszę świętą, porozmawiać nawet na sprawy poważne i otrzymać stosowne nauki czy pouczenia. Znam taką, jeśli chodzi o powołanie, znam taką sytuację, historię, która rzeczywiście nadaje się do jako nawet scenariusz filmowy, gdzie młoda dziewczyna w moim przepięknym Wejherowie, mieszkająca tuż w sąsiedztwie naprzeciwko Kalwarii Wejherowskiej, do której zresztą zapraszam, gdzie są i jest Droga Krzyżowa, kaplice Drogi Krzyżowej, ale też i kaplice Drużek Matki Bożej. I okna z mieszkania wychodziło naprzeciwko kaplicy grobu Najświętszej Marii Panny i wzgórza Niebowstąpienia. I ta dziewczyna, mając mając studia, poznała chłopca, bo wiem, że zanosiło się do ślubu, obrączki były skromne, zamówione, ale jakoś to nie wyszło. Dlatego mamusia ją wysłała, żeby dla otarcia łez do Niemiec, tam są ciocie, jeszcze z czasach komuny, jakiś paszport, to wszystko oczywiście pojechała i autostopem sobie podróżowała. Jedna ciocia na północy, druga na południu. I w pewnym momencie burza, ulewa, a że była takiej bardzo drobnej postury, buzię miała dosłownie, jak Matka Boża, jak to mówią wszyscy, taka drobniutka i tak stoi i tak tą rączką macha i w pewnym momencie nadjeżdża samochód Mercedes. Potem opowiada osoba, która w tej samochodzie, starszy pan, ogrodnik, Boże, czyżby to... I wtedy czy chmury się rozeszły na moment, takie światło padło na nią, a on po niemiecku, mein Gott, czyżby to już Matka Boża na mnie tutaj czekała. Ja jeszcze mam tyle pracy, ogrodnictwo bardzo duże. Starszy pan zatrzymał, zabrał tą dziewczynę przemokniętą. Moje dziecko, co ty tu robisz? Biorę cię do domu, osuszę się i tak dalej. Samotny wdowiec. Dwie żony już miał, któremu dzieci nie, że tak powiem, nie przyniosę do domu jego, który pobudował sam zresztą. No i pojechała dalej, a zaprosił ją, nagle zwracała, bardzo proszę. No i wróciła. Właściwie miałem już dwie żony, adoptowałem dzieci, to mogę ciebie zaadoptować, ale ja jestem pełnoletnia, to mogę wziąć z tobą ślub. I ta dziewczyna, 24-letnia, wyszła za mąż, za 64-letniego mężczyznę. Mówiła, że ja to traktuję jako moją misję opiekowania się starszym. Odwiedzałem ją kilkakrotnie w Niemczech, w Schwarzwaldzie. Czwórkę dzieci urodziła, mówi zawsze, że mam matkę Polkę, która mi przyniosła.
Panie Jarosławie, prosimy,
ale jeszcze potem,
prosimy o zbliżenie się do brzegu.
Proszę, ojca, już kończę, tak? Zmarł ten jej mąż, 90-paroletni, i poszła do zakonu. I przyjęła imię Faustyna. I jest w zakonie w Niemczech szczęśliwa ze spełnionego życia małżeńskiego i wreszcie znalazła się w tym upragnionym od dawna zakonie. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Jarosławie. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja bardzo dziękuję Panu za no, za pobożność wajcherowską i kaszubską, ale też za bardzo ważne przypomnienie, bo my tu ciągle rozmawiamy o księżach, o kapłanach, o powołaniu do kapłaństwa. Przyznamy szczerze, że miała być tu z nami też siostra zakonna, ale niestety trochę zachorowała i nie ma jej dzisiaj z nami. Ale dobrze, że pod koniec już naszej audycji i rozmów przypominamy sobie o życiu zakonnym, życiu konsekrowanym, bo to jest też tydzień, w którym chcemy się modlić o powołania właśnie do zakonów męskich, do zakonów żeńskich. Pamiętajmy też, że gdzieś tam na zapleczu naszego życia są zakony kontemplacyjne. To są te siostry, które za klauzurą Karmelu, sióstr dominikanek, bernardynek, kamedułek, klarysek i innych naprawdę szturmują niebo. Kiedyś, myślę, w niebie zobaczymy, jak wiele świat zawdzięcza tym, którzy się modlą. W Częstochowie teraz mamy aż 3 karmele. Jeden ten częstochowski, który zawsze się u nas modli. Przyjęliśmy 2 wspólnoty karmelitańskie z Ukrainy. Siostry z Ukrainy musiały przed wojną uciekać i w tej chwili w Częstochowie też się modlą i o pokój dla świata, pokutują również. Dlatego też to bardzo ważne wspomnienie na przykładzie tej dziwnej, znowu takiej pewnie nieprzewidywalnej historii powołania tej siostry zakonnej, to chciejmy też pamiętać o życiu konsekrowanym. Dzisiaj mamy też i różne inne formy konsekracji, ofiarowania swojego życia. To są instytuty świeckie, osoby, które żyją w świecie, ale konsekrują swoje życie. My w naszej archidiecezji mieliśmy w ostatnią sobotę szczęście uczestniczyć w obrzędzie konsekracji dziewicy konsekrowanej, młodej, pięknej dziewczyny, która postanawia żyć w czystości, ofiarować swoje życie Bogu, żyjąc jednocześnie w świecie, nie podejmując takiego życia zakonnego, klasztornego, ale konsekrując też swoją czystość. I to jest przepiękny taki znak dla nas. I niech nam nie umkną w tym tygodniu również intencje modlitwy za cały świat życia konsekrowanego, za zakony męskie, żeńskie, za zakony kontemplacyjne, za instytuty świeckie, za wdowy, dziewice konsekrowane i wszystkie te powołania takie bardzo, bardzo ważne w Kościele, jak to papież Franciszek napisał, to jest symfonia powołań, czyli cała taka piękna orkiestra Kościoła, która uwielbia Pana Boga przez modlitwę, przez służbę, przez kontemplację.
Zapraszamy kolejną osobę. Halo, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Proszę ojca, ja telefonuję z pewnym szczegółem tylko, bo pani, która telefonowała, mówiła, że podchodzi do Komunii Świętej z rękami złożonymi na piersiach. Otóż ręce złożone na piersiach to tutaj, to jest znak dla księdza, że ta osoba nie przyjmuje Komunii Świętej, a idzie tylko po błogosławieństwo. I właśnie dlatego zadzwoniłam, ponieważ znam osoby z Polski tutaj, które przyjechały i właśnie szły z rękami złożonymi i nie otrzymały Komunii Świętej i potem były wielkie nieporozumienia, więc ja nie wiem, czy to jest znane w Polsce, czy nie, że właśnie jak się idzie po błogosławieństwo, to wtedy ręce są złożone. A jeśli chodzi o kapłanów, to chciałabym zarekomendować wszystkim taką piękną modlitwę o uświęcenie kapłanów świętej Teresy z Lisieux. I ona się zaczyna: o Jezu wiekuisty najwyższy kapłanie. Ja modlę się tą modlitwą właśnie przed mszą świętą w intencji kapłana, który będzie odprawiał mszę świętą. No i w ogóle za księży, zwłaszcza chrystusowców i redemptorystów. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pani Beato, dziękujemy. I tutaj też piękna taka, myślę, że inicjatywa i takie natchnienie, którą myślę, że Pani się teraz podzieliła, ta modlitwa za kapłana, który będzie teraz sprawował mszę świętą, w której uczestniczę. Czy za kapłana, do którego idę teraz, aby przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. To jest przepiękne i za tę modlitwę serca dziękujemy.
Chciałbym zwrócić uwagę właśnie na ten motyw modlitwy, który zaczyna nam się tutaj powolutku zagęszczać, powtarzać. Mianowicie kiedyś zwrócił moją uwagę taki fakt historii Samsona, który, jak pamiętamy, miał wielką moc, ma później ścięte włosy, traci tę moc, ale o co chodziło w tej historii? Kiedy jest już człowiekiem pozbawionym wzroku przez swoich wrogów, Filistynów, wtedy ta grupa jego wrogów każe go przeprowadzić na ich ucztę, gdzie oni się dobrze bawią i chcą się śmiać po prostu z Samsona. I wtedy Samson u kresu swojego życia, pozbawiony wzroku, siły, zaczyna modlić się do Pana Boga i mówi: daj mi, Panie Boże, ostatni raz w moim życiu tę siłę, którą miałem kiedyś. I wtedy, modląc się, prosi chłopca, żeby go podprowadził, bo nie widzi, między dwa filary, rozpycha swoimi rękami właśnie te dwa filary, zapada się cały strop i wtedy ginie więcej wrogów Izraela niż przez całe życie Samsona. Do czego zmierzam? Że może być człowiek, który już nawet słabo widzi, któremu wydaje się, że jest zupełnie pozbawiony swojej mocy, że nie ma większego wpływu na historię ludzkości. A jednak okazuje się, że przez swoją modlitwę u kresu jego życia może więcej zdziałać niż przez całe swoje życie. I dlatego tego wieczoru, bo on już powolutku zmierza nam do końca nasze spotkanie, chciałbym właśnie poprosić o modlitwę raz jeszcze za nas, za kapłanów, tutaj obecnych dzisiaj w studio, też o nowe powołania kapłańskie, za tych, których mamy na swojej parafii, też w duchu dziękczynienia za tych, którzy nas ochrzcili, czy spowiadali, czy udzielili Komunii Świętej, bo są to dary, których nikt inny nam dać w tym przypadku nie może, właśnie spowiedź, Eucharystia. Żeby też to była modlitwa dziękczynienia za to, co Pan Bóg już dobrego uczynił w naszym życiu, ale też prośba o to, aby dał nam nowe powołania, a te, które się chwieją, niech będą umocnione. Dla nas też zwyczajnie o jedność między nami chrześcijanami, właśnie chociażby różniącymi się zwyczajami, pewnymi podejściami do różnych spraw, które nie zawsze są wprost jakimś brakiem szacunku, czasem jakąś spotkaną kulturą w danej przestrzeni, w jakiej żyjemy, ale właśnie, żeby ten Chrystus, którego przyjmujemy, ten sam, taki sam, czy to będzie Anglia, czy Szwajcaria, czy Austria, czy Polska, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy zjednoczeni przez tego samego Chrystusa i otrzymaliśmy takiego samego Chrystusa, który nas jednoczy i pragnie tej jedności między nami, również właśnie w naszej modlitwie.
Jak ksiądz wspomniał, czas naszego spotkania pomału dobiega końca, już 23:27, zatem słowo podsumowania, takiego zebrania tych wszystkich myśli, które zostały wyartykułowane, tych doświadczeń, za które bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za to współtworzenie tego dzisiejszego naszego spotkania, tego tematu powołania w Kościele z racji 60. Światowego Dnia Modlitw o powołania. Bardzo proszę o takie sumowanie naszych gości.
My oczywiście bardzo dziękujemy za to, że możemy dzisiaj z Państwem być i na antenie telewizji Trwam i teraz w Radiu Maryja podczas rozmów niedokończonych. Nasza obecność tutaj jest pewnie spowodowana taką Bożą prowokacją. To słowo prowokacjo to jest właśnie taka prowokacja dla powołań. Bo takie dni, takie tygodnie, czy to modlitw, czy różnych wspomnień, one są tylko przypomnieniem, że cały czas mamy się o to modlić, o to się troszczyć, o to dbać. I to jest właściwie taka moja prośba i podsumowanie, żebyśmy w tym tygodniu też pamiętali o modlitwie, o powołania kapłańskie i zakonne, ale żeby ten tydzień był dla nas wszystkim takim wstępem do systematycznej, stałej modlitwy za powołania.
Zachęcamy też do naszej krajowej strony na temat właśnie powołania, powołani.pl. Tam też można spotkać się z modlitwą o powołania, czy z filmami, które są na temat właśnie powołania, czy materiałami, które pomagają może nam w modlitwie właśnie o powołania, czy w katechezie chociażby jest ta możliwość ich pobrania. powołani.pl. Jest to strona dla całej naszej Polski. Także Bogu niech będą dzięki za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, że usłyszeć też o waszym pragnieniu wielkiego szacunku wobec Eucharystii Jezusa Chrystusa, o dziękczynieniu za kapłanów, za wszelkie dobro, jakie też właśnie dzieje się przez wasz udział w Kościele, przez waszą modlitwę.
Natomiast wszystkich rodziców osób powołanych, a więc rodziców kapłanów, rodziców sióstr zakonnych, ojców, braci zakonnych, a także wszystkie osoby, które wspierają powołania w różnych formach modlitwy, margaretki, adopcji, powołanych, seminarzystów, osoby, które są w różnych wspólnotach wspierających seminaria. Zapraszamy na 13 maja na Jasną Górę. To jest nasza doroczna pielgrzymka dla rodzin osób powołanych i wspierających powołania. Zaczynamy już o godzinie 10:30 na Jasnej Górze. Serdecznie zapraszam.
Bóg zapłać za zaproszenie, Bóg zapłać również za czas spędzony, za podzielenie się swoim doświadczeniem i swoim zatroskaniem przede wszystkim o to, aby nie zabrakło tych, którzy będą świadczyć o Jezusie Chrystusie, którzy będą o Nim mówić swoim życiem w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Ksiądz biskup Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Bóg zapłać, hierze biskupie.
Bardzo dziękujemy.
Ksiądz dr Michał Pabiańczyk, ojciec duchowny Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Bóg zapłać.
Również bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy naszych drogich radiosłuchaczy, dziękując za to spotkanie, za to pochylenie się nad tematem powołania. Niech to pochylenie w modlitwie i w tym zatroskaniu o tworzenie klimatu powołań w naszych rodzinach, w środowiskach, niech ono rozlewa się na całe nasze życie. Bóg zapłać. 23:30 na zegarach. Żniwo w koło wielkie, ale robotników mało. Pieśń w wykonaniu zespołu artystycznego Wojska Polskiego na zakończenie dzisiejszego spotkania.
Rzekłeś, Panie.